Mówi tak: oto jak dobrze i miło, gdy bracia zgodnie z połem mieszkają. To jest jako olejek kosztowny na głowę spływający, na brodę Aarona, spływający na obręb odzienia jego, jak rosa Hermon, spadająca na góry Syonu, albowiem tam Pan ustanowił błogosławieństwo, życie aż na wieki. To jest ten psalm z pozdrowienia. 133. I proszę braterstwa, mamy ten przywilej gościć miłych gości, braci, którzy do nas zawitali, ażeby wspólnie z nami w tym ostatecznym już czasie cieszyć się słowami nauki Słowa Bożego, tymi obietnicami, zachętami, które są naszym udziałem. I pomimo trudności czy doświadczeń, jakie dzisiaj świat przeżywa, a również i trudności, które może nie jeden z nas posiada, to jednak Pan daje tą sposobność, żebyśmy się pocieszali. I na przykład jak czytamy Księgę Nehemiasza, 9 rozdział, to tam właśnie ten wielki reformator i przywódca narodu żydowskiego, kiedy wyszli z Babilonu i przyszli do Ziemi Świętej, gdzie musieli jakoby od nowa odbudowywać i swoją państwowość, swoją religię, no a zarazem uwalniać się od różnych naleciałości, jakie zaczerpnęli w obcowaniu z Babilończykami, to widzimy, że jak czytamy ten 9 rozdział, to metodą i sposobem tego wielkiego męża Starego Testamentu było, żeby przypominać temu narodowi wszelkie dzieła Boże, jakie Bóg czynił z tym narodem, a żeby to ta wiara i ta miłość, ten szacunek dla Boga wypływający z przekonania, żeby on był jak najtrwalszy. Bo to u Boga stanowi najcenniejszą rzecz, nie nasz wygląd zewnętrzny, nie nasze posiadanie majątkowe, nie nasze stanowiska, ale nasz szacunek wewnętrzny, nasze umiłowanie Jego słowa. I dlatego właśnie czytając ten rozdział 9, to widzimy, że Nehemiasz przypomina narodowi. Mówi tak. I pokazywał znaki i cuda na Faraonie i na wszystkich sługach jego i na wszystkim ludu ziemi jego, boś poznał, że sobie hardzie postępowali przeciwko nim i uczyniłeś sobie imię, jako się to dziś pokazuje. I rozdzieliłeś morze. Przypatrzmy się. Wspomina Nehemiasz boskie dzieła, boskie postępowanie, boskie cuda, jako i Pan Bóg tak właśnie żąda, żebyśmy właśnie w taki sposób okazywali nasze uczucie do Niego, żebyśmy widzieli Jego to dzieło tworzenia, to dzieło zamierzone w Jego planie pokazanym w Starym Testamencie, a również rozwinięte w wielkiej ofierze Jego Syna. I to jest dla nas przedmiot do rozmyślania, przedmiot do kochania się w Nim i przedmiot dla naszej wiary. I dalej mówi tak: i rozdzieliłeś morze przed nimi, a przeszli przez pośrodek morza po suszy. A tych, którzy ich gonili, wrzuciłeś w głębokości jako kamień w wody gwałtowne. A w słupie obokowym prowadziłeś ich we dnie, a w słupie ognistym w nocy, abyś im oświecał drogę, którą mieli iść. Widzimy, że to była modlitwa, a zarazem było kazaniem tego wielkiego męża do narodu, ponieważ pragnął, przypominając Bogu wszelkie jego dzieła, to pragnął znowu prosić, żeby Bóg miał pieczę nad jego ludem. Żeby Bóg opiekował się tym ludem. Żeby Bóg dopomógł temu ludowi, żeby mógł jak najlepiej czynić wszystko to, co byłoby Bogu najmilsze, a dla narodu najpożyteczniejsze. I proszę braci, gdyby dzisiaj ludzie swoje uczucia czy serca odwrócili od rzeczy marnych, od rzeczy samolubnych, bałwochwalczych, jak święty apostoł Paweł określa, to już dzisiaj by korzystali z wielkich dobrodziejstw. A właśnie w zachowaniu tego nauki Słowa Bożego to mieści się cała treść rozkoszy, przyjemności i błogosławieństwa. I dzisiaj właśnie mając ten przywilej i tą sposobność gościć brata Tadzia, któregośmy się spodziewali 2 tygodnie chyba temu, prawda? 2 tygodnie, tak? No. Dzisiaj mamy sposobność, to nam bracia mają takie życzenie, żeby usłużył nam brat czy nie. No, brat będzie proszony stanąć nam tutaj i usłużyć. Tutaj może tak.
A więc proszę braterstwa, mam ten bogi przywilej znów być z braćmi, cieszyć się społecznością, patrzeć na wasze oblicza. No i przede wszystkim to ci bracia, z którymi od czasu do czasu się zbieramy, to oni prosili, żeby braci tu pozdrowić. Nie będę wymieniał poszczególne osoby, tu już poszczególne osoby były wymienione. Jak również w tych ostatnich tygodniach odwiedziłem pewnego brata Galwasa w Tomaszowie. I on też powiedział, że jak będę się tam gdzie z braćmi widział, żeby od niego wszędzie braci pozdrowić.
Dziękujemy sobie.
Proszę braterstwa, znów się zeszliśmy, żeby rozmyślać o Słowie Bożym, bo cóż przyjemniejszego jest dla nas nad Słowo Boże. Psalmista mówi, że tak nad zakonem pańskim rozmyślał, że ono jest tak jak plaster miodowy, takie słodkie jego podniebieniu. A my również nie mniej niż psalmista, bo psalmista jest tym, który może nas przedstawia. On przedstawia w pierwszym rzędzie naszego Pana. To był Dawid. A my jesteśmy znów w tym Dawidzie umiłowanym, przyjęci. Więc jeżeli my nie mielibyśmy tego rozkoszowania się, tego serca dla Słowa Bożego, to nie bylibyśmy tymi, którzy są Dawidowymi. Tymi, którzy są przyjęci w umiłowanym. Dlatego też nasze rozważania będą, co byśmy nie wzięli ze Słowa Bożego, czy ze Starego, czy z Nowego Testamentu, to są wszystko słowa tego naszego najlepszego mistrza, naszego Pana, naszego oblubieńca, którego tak oczekujemy, z którymi się wreszcie spotkamy. Lekcja nasza dzisiejsza będzie właśnie oparta właśnie na słowach naszego Zbawiciela. I za podstawę to będą nam służyć jego nauki, które apostoł Jan zanotował w 10 rozdziale. I czytamy tak w 11 wierszu. Jam jest on dobry pasterz. Dobry pasterz duszę kładzie za owce. Proszę braterstwa, jeśli chodzi o naszego Pana, to wiele jest tytułów, bardzo dużo tytułów w Piśmie Świętym. Ale jednym z tytułów, które nawet sobie sam nasz Pan, że tak powiemy, nasz Pan powiedział nam, to jest wyraźny tytuł, że jam jest on dobry pasterz. My mamy również określenia, że on jest tym głównym pasterzem. archipasterz, archipoimenos, nawet apostoł Piotr nazywa, ten główny, nasz książę, jak mamy przetłumaczone, książę pasterzy, poimen, archipoimenos, archipoimen. Proszę braterstwa, to jest jeden z tytułów naszego Pana. No oczywiście, że ci, którzy są Chrystusowi, są pańscy, muszą być również w związku z tym jego tytułem też jakoś uwarunkowani. Dlatego też, jeżeli nasz pasterz, nasz Pan nazywa się pasterzem, to naszym imieniem jest owca. My jesteśmy owcami. Jest to godło wielce, wiele znaczące. Bo w wyrazie owca to już się uwarunkowuje, jakim powinien być ten, który idzie za swoim dobrym pasterzem. To już jest uwarunkowane. Bo charakter owcy to już nam mówi, jacy my powinniśmy być. A jaki jest charakter owcy? No my nie wszyscy jesteśmy znawcami tego rodzaju przyjemnych, miłych stworzeń. Ale z tego, co nam mówią drudzy o owcach, to my wiemy, że pierwszym przymiotem owcy to jest pokora. Ona jest pokorna. Drugi przymiot, że ona jest pojętna. To nie jest takie stworzenie, które jest takie niepojętne. Ono rozumie, co do niej mówi pasterz. A poza tym trzecie, że ona jest swojemu pasterzowi posłuszna. Trzy przymioty tego stworzenia przyjemnego, które nawet na swój wygląd to ma taki przyjemny, pokorny, niewaleczny. Jest pokorna, pojętna i posłuszna. Jeśli zastosujemy nawet do naszego Pana słowo owca, no to on też był owcą. W jednym znaczeniu to on był pasterzem, ale w innym znaczeniu to on był również i owcą. I on miał te trzy przymioty: pokora, pojętność i posłuszeństwo. O, proszę braterstwa, któż jak nie on? W nim jest doskonałość wszystkich cnót. Nie znajdziemy żadnej wady, gdy czytamy o nim. Przeciwnie, czytając o nim to, co w Ewangeliach pisze, zawsze się rozkoszujemy. A ja osobiście to bardzo lubię przeglądać tą pracę, którą w którymś kościele to wykonano, rysowane malowanki są i są napisane słowa, najważniejsze słowa. Są cztery zeszyty wydane, takich kolorowe wydanie. Nie wiem, czy to bracia mają. Ale to tak pięknie jest oddane, że jak się czyta, to tam zwrócona uwaga na wszystkie najważniejsze momenty naszego Pana. I dopiero człowiek sobie zdaje sprawę, kim był nasz Pan. To była nieprzeciętna postać. To był człowiek, który był pod wyraźnym kierownictwem Bożym do tego stopnia, że on wszystko wiedział, co sobie Bóg życzy. Nawet przecież on był tym prorokiem, o którym Mojżesz powiedział, że słowa, które on będzie mówić, to będą słowa Boże. Bo Bóg słowa swoje włoży w jego usta. I nasz Pan zawsze podkreślał to, że słowa, które ja mówię, to nie ja mówię. To jest ten Ojciec, który jest we mnie, on mówi te słowa. Dlatego też jak czytamy w 53 rozdziale Izajasza proroka, a w wierszu 7 to jest tak: uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był, jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. Patrzmy. Tu jest właśnie ta pokora owcy. On nie miał waleczności, żeby walczyć o swoje życie. On był posłuszny, bo przecież sam mówił, że tą drogę, którą on obrał, to obrał z woli swojego ojca i on nic innego nie czyni, tylko czyni wolę swojego ojca. Jezus był prawdziwą owcą, posłuszną swemu ojcu. A ponieważ my jesteśmy również też owcami, to my powinniśmy z naszego głównego pasterza, który równocześnie pokazał charakter owcy, brać przykład, być jemu posłusznym, a jak wygląda owca, to powinniśmy na niego patrzeć. Czy my słuchamy głosu naszego Boga Najwyższego, tak jak Jezus Chrystus słuchał? Dla niego ludzkie zdanie to nie miało znaczenia. Ludzie mogli o nim mówić i komentować jego czyny w najrozmaitszy sposób, ale on był posłuszny tylko jednemu, głosowi swego ojca. I tu wykazał posłuszeństwo, bez względu, ile by to kosztowało sądu ze strony ludzi. Leonardo da Vinci to tak powiedział o pokorze owcy. Największy przykład pokory widzimy u owiec, które poddają się każdemu zwierzęciu. A kiedy są wydane na żer uwięzionym lwom, poddają się im jakby własnej matce. Także widziano, iż lwy nie chciały ich zabijać. Patrzmy. Wrzucają owce do lwów, a ta owca leci do tych lwów jak do matki. Lew odsuwa się od niej, a on za nim idzie i się do niego tuli, do tego lwa. I lew nie chciał zabijać nawet. Patrzmy, to jest rzeczywiście przykład pokory i łagodności, no szczytowy przykład. Jeśli weźmiemy znów ludzi, no to widzimy, że ludzie raczej nie lubują się w godle owcy. Oni lubią inne tytuły, inne zwierzęta. Na przykład tacy baroni, lordowie, czy to królowie, obierają sobie godła te zwierzęta. Ale tak jak widzimy różnych zwierząt głowy, może to być jakiś rogaty baran, ale nigdy owca. Czy taki baron wziąłby sobie owcę, to byłoby troszkę za mdłe. Ale jeżeli sobie weźmie lwa, tygrysa, orła, smoka, gdzie jest pokazane siła i okrucieństwo, to im takie rzeczy imponują. A jednak o naszym Panu jest powiedziane, że on jest tą właśnie owcą. Dlatego też nasz Zbawiciel w tej przypowieści dał szereg nauk, które nam bardzo są potrzebne, żebyśmy je sobie przypominali i zrozumieli. Przypowieść o owcach i kozłach, ta cała jego mowa jakoby składa się z dwóch części. Pierwsze, że Jezus jest drzwiami w związku z zagadnieniem owiec. Jest drzwiami. A druga część przypowieści, że Jezus jest pasterzem. Wiemy również, że mówił o owczarni. Owczarnia to jest miejsce odpoczynku. To znaczy jest pewna zagroda, w której owce odpoczywają. I taka owczarnia ma jedne tylko drzwi. Przynajmniej tak było zawsze, że były jedne drzwi. Drzwi te strzeżone były przez stróża. Stróż wpuszczał tylko pasterza. Proszę baterstwa, tego pasterza, który jest prawnym pasterzem. No i jego owce. Nasz Pan powiedział, Tak jak tu jest powiedziane, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego. A on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je. A gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos jego. Tu widzimy, proszę braterstwa, że ten stróż też może coś przedstawiać. Stróż może nam przedstawiać przymierze zakonu. I stróż jedynie może kogoś wpuścić, kto jest, kto wypełni jego prawo. Stróż wpuszczał tego dobrego pasterza, którego znał, który wypełnił pewne warunki. Czego znał, że on nie przyjdzie ukraść owiec, tylko jest ich przyjacielem. Dlatego też tym stróżem, który sprawiedliwie rozsądza tego, który wchodzi, to jest właśnie przymierze zakonu. To by miało znaczenie takie, że kto nie wypełnił prawa zakonu, ten nie może być pasterzem owiec i tego zakon w żadnym wypadku nie wpuści do środka, żeby mógł uczynić coś złego owcom. Dlatego też widzimy, że Mesjaszem prawdziwym tych owiec, który był przepowiedziany, to nie mógł być ten, który by nie wypełnił prawa zakonu. Jakżeż mógłby być Mesjaszem ktoś, który nie byłby na tyle doskonały, żeby mógł pomóc owcom, bo przecież pomóc owcom to znaczy dać im życie, szczęście, pokój, a to jest przecież ludzkość, której ten właśnie pasterz miał pomóc. Dlatego też nasz Zbawiciel był tym dobrym pasterzem. On wypełnił zakon. On wypełnił wszystkie jego wymagania. A przecież jak wspaniale o nim mówi apostoł Piotr, który grzechu nie uczynił i zdrada nie jest znaleziona w ustach jego. Prawda? Zdrada nie jest znaleziona w ustach jego. Grzechu nie uczynił. A dzisiejsza manna mówi o lekcji, która dotyczy czego? Czego dotyczy? No, kto czytał mannę? Ust. Żeby strzec naszego języka, bo on wypowiada to, co jest w sercu. Trzeba najpierw mieć czyste serce, żeby z czystego serca nie wychodziły słowa błahe, przykre, mało znaczące, dwuznaczne, takie nieprzyzwoite, niewarte tego, żeby mówić. Bo usta są stworzone po to, żeby mówić rzeczy przyzwoite, dobre, szlachetne, budujące drugich. A jakżeż mogą takie słowa wychodzić, jeżeli serce będzie dwuznaczne, opryskliwe, cielesne, to taki będzie język, bo z obfitości serca usta mówią. A to pokazuje, że język jest wykładnikiem naszego wnętrza. Dlatego my powinniśmy strzec swojego języka. A szczególnie w tym czasie, kiedy mówimy, że ucisk ma przyjść, a mówimy też, że ucisk wcześniej nie przyjdzie, aż Kościół, aż ze względu na wybranych, prawda? Skrócone są te dni. Doszliśmy do tego, że ze względu na wybranych, to znaczy przez tych, którzy mają zamiar połączyć się z Panem, to jeszcze ten ucisk absolutny, wielki taki nie przychodzi. Ale dlaczego nie przychodzi? Dlatego, że nam coś jeszcze brak. Jeżeli on nie przychodzi, to my nie szukajmy wady w kimś innym, tylko szukajmy wady w kim? sobie. Bo Bóg nie może rozpocząć nowego dzieła, jak się jedno nie skończy. Bóg swoich popieczętował, On wie, kto będzie. Ale my powinniśmy wiedzieć, że my jesteśmy na próbie i że my sami odwłóczymy tą rzecz. Dlatego też my powinniśmy zwracać uwagę, żeby być jak najbardziej podobnymi do naszego dobrego pasterza. On był doskonały, on wypełnił zakon i my powinniśmy się starać, co tylko w naszych możliwościach, żeby się do niego upodobnić. Bo on był owcą względem naszego, względem swego najwyższego pasterza, którym był Jehowa. Jehowa jest pasterzem moim. Tak mówi w psalmie 23, prawda? To mówił nasz Pan. Ale my mamy naszego pasterza, Jezusa Chrystusa. Jehowa też naszym pasterzem. Ale On postanowił nad nami drugiego pasterza, dobrego pasterza. Jezus był owcą względem Jehowy, a my mamy być owcą względem Pana. A Pan był owcą i my owcą. Wobec tego patrzmy na Niego. On wypełnił prawo zakonu i przymierze zakonu Go wpuściło do owczarni. Bóg powiedział, Ty się nadajesz, żebyś był tam w środku, wśród moich owiec, bo Ty wypełniłeś zakon. A wszystko, co uczynisz, to będzie dobre, bo Ty masz tą miłość, która wypełnieniem zakonu jest. A ten, który ma miłość, to krzywdy owcom nie zrobi. Tylko będzie dla nich wielkim pomocnikiem. Ale nasz Pan powiedział, że inni to są złodzieje i zbójcy. Oni nie przyszli, żeby owcom pomagać, ale żeby je wykradać, zabijać, nie pomagać, ale korzystać z nich. Dlatego też, aby stać się pasterzem boskich owiec i prowadzić je do wód cichych, do paszy, odpoczynku i bezpieczeństwa, to jeden tylko jest sposób. Jeden tylko sposób. Droga krzyżowa. Drugie, okup. Jedno i drugie musi być wykonane. Droga krzyżowa. Jezus Chrystus wykonał tą rzecz. I okup też złożył za owce. I kontynuując nasz temat, to czy potrzeba było robić nowe drzwi? Nie. Nie trzeba było robić nowych drzwi. Tylko trzeba było wejść przez te drzwi, które do czasu były zamknięte. Do czasu były zamknięte. Jeżeli drzwiami jest zakon, to otworzenie tych drzwi znaczy posłuszeństwo zakonowi Bożemu. Jezus, tak jak już wiemy, wypełnił, zachował zakon, stąd umożliwił wejście drugim. Sam wszedł i umożliwił wejście drugim. No tak, ale czy ci drudzy to muszą też wypełnić zakon? Czy owce te drugie, które za nim weszły, za tym przewodnikiem, który zdobył prawo, czy mogą wypełnić zakon? Owszem, jest pewien warunek, na którym mogą wypełnić zakon. Bo jeżeli Jezus Chrystus wszedł, a On zakon wypełnił, to On umożliwia drugim. Ale my już nie potrzebujemy wypełnić litery zakonu. Bo literę zakonu i ducha absolutnie to mógł wypełnić nasz Zbawiciel. Ale nam zostawiony jest tylko duch zakonu. A duch zakonu to jest co? Miłość. Dlatego też w liście do Rzymian apostoł Paweł nam mówi w tej sprawie w taki sposób. W 8 rozdziale a wierszu czwartym. Aby ona, sprawiedliwość zakonu, była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. To jest dla nas bardzo pocieszająca myśl, że my możemy również wejść i być uczestnikami tej owczarni, gdy pójdziemy za naszym Panem, który wypełnił zakon. Temu odźwierny otwiera. Proszę braterstwa, jak to jest pokazane, że odźwierny otwiera? Odźwierny otwiera. W objawieniu świętego Jana w 5 rozdziale od 1 aż do 8 czytamy tak. I widziałem po prawej ręce siedzącego na stolicy księgi napisane wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowane 7 pieczęciami. I widziałem anioła mocnego wołającego głosem wielkim, kto jest godzien otworzyć te księgi i odpieczętować pieczęci ich. I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi otworzyć onych ksiąg, ani wejrzeć w nie. I płakałem bardzo, iż nikt nie był znaleziony godny, aby otworzył i czytał księgi i wejrzał w nie. Wtedy mi rzekł jeden z onych starców: nie płacz, oto zwyciężył lew, który jest pokolenia Judowego, korzeń on Dawidowy, aby otworzył księgi, odpieczętował 7 pieczęci ich. I spojrzałem, a oto między stolicą, między onymi zwierzętami i między onymi starcami, baranek stał jako zabity, mając 7 rogów i 7 ucz, które są 7 duchów Bożych posłanych na wszystko. Przyszedł i wziął one księgi z prawej ręki siedzącego na stolicy, a gdy wziął one księgi, zaraz ono 4 zwierząt i oni 24 starcy upadli przed barankiem, mając każdy z nich cytry i czasze złote, pełne wonnych rzeczy, które są modlitwy świętych. Proszę braterstwa, tu jest powiedziane, i śpiewali nową pieśń, mówiąc: godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich. Tym odźwiernym to w tym obrazie kto był? Ten anioł wielki, który powiedział: kto jest godzien wziąć księgi z rąk siedzącego na stolicy i otworzyć i odpieczętować? Kto jest godzien? A my widzimy, że godzien jest ten baranek zabity. I ta wspaniała wizja pokazuje, że tym aniołem mocnym to był właśnie zakon, który mówił, kto jest godzien, kto jest godzien. I nie było nikogo, ani w sferach niebieskich, ani ziemskich, a znalazł się baranek, ten zabity. A o proroka Izajasza on jest pokazany jako owca na zabicie wiedziona. A więc posłuszny baranek Boży, który gładzi grzech świata, jak wskazał na niego największy z proroków, jakim był Jan. Tak, proszę braterstwa. A więc wspaniałe to jest kazanie naszego Zbawiciela, że ten, który przez drzwi wchodzi, to jest przyjacielem i prawdziwym pasterzem owiec, który wypełnił zakon, który potrafił samego siebie ujarzmić, a nawet z tego, co cierpiał, Pismo Święte nauczył się posłuszeństwa. To tylko taki posłuszny absolutnie tylko i wyłącznie Bogu, którego wola była dla dobra owiec całego rodzaju ludzkiego i dla dobra najwyższego tego naszego pasterza, żeby właśnie jego woli, będąc posłusznym, mógł się nauczyć i korzyść przynieść dla owiec. Wszelkie inne propozycje Jezus Chrystus odrzucał, bo nie pochodziły od najwyższego pasterza, tego, który chce dobra dla swoich owiec, to jest ludzkości. Nasz Pan mówił te słowa, ale czy te słowa były zrozumiane przez drugich? Czy były zrozumiane? Wiersz 6 mówi nam tak. Tą im przypowieść Jezus powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Nie zrozumieli. Kto to był, co nie zrozumieli? Moglibyśmy odpowiedzieć, że prawdopodobnie przypowieść ta była wypowiedziana w obecności człowieka, który urodził się ślepym. Pierwszy. W obecności człowieka, który urodził się ślepym. No, ale ten pierwszy punkt wymagałby naświetlenia. To byłoby bardzo ważne, jeżeli ta przypowieść byłaby wypowiedziana przy tym, który był uzdrowiony. A co to za historia? Proszę braterstwa, zebraliśmy się, żeby czytać o naszym Panu. Przeczytajmy sobie ten rozdział. On jest wspaniały, proszę braterstwa. Jest to przecież rozdział poprzedzający nasz rozdział o tym naszym dobrym pasterzu. To jest cały 9 rozdział. I posłuchajmy, jaka to wspaniała jest historia. Przez cały wiek Ewangelii ją czytają. Ale ona w naszym czasie jest nadzwyczaj ważna również. A mimo idąc, ujrzał człowieka ślepego od narodzenia. I pytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył, ten, czyli rodzice jego, iż się ślepym narodził? Odpowiedział Jezus, ani ten zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się okazały sprawy Boże na nim. Jać muszę sprawować sprawy onego, który mnie posłał. Pokąd dzień jest, przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł sprawować. Póki mi jest na świecie, jestem światłością świata. To, że krzy plunął na ziemię, a uczynił błoto z śliny i pomazał oczy, pomazał onemu błotem oczy ślepego. I rzekł mu, idź umyj się w sadzawce Syloje, co się wykłada posłany. Poszedł tedy i umył się i przyszedł widząc. A tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili, Izali, nie ten jest, który siedział i żebrał? Drudzy mówili, iż ten jest, a drudzy, iż jest jemu podobny. Lecz on mówił, żem ja jest. Wtedy mu rzekli, jakoż są otworzone oczy twoje? A on odpowiedział i rzekł, człowiek, którego zowią Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i umyj się, a tak odszedłszy i umywszy się przejrzały. Wtedy mu rzekli, gdzież on jest? Rzekli, nie wiem. Wtedy przywiedli onego, który przedtem był ślepy do faryzeuszów. A był sabat, gdy Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Wtedy go znowu pytali i faryzeuszowie, jako przejrzał. A on im rzekł, włożył mi błota na oczy i umyłem się i widzę. Wtedy niektórzy z faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie strzeże sabatu. Drudzy zaś się mówili, jakoż może człowiek grzeszny takowe cuda czynić? I było rozerwanie między nimi. Rzekli tedy ślepemu powtórę, ty co mówisz o nim, ponieważ otworzył oczy twoje. A on rzekł, prorok jest. A on rzekł, i nie wierzyli Żydowie o nim, żeby był ślepy i że przejrzał. Aż zawołali rodziców jego, onego, który przejrzał. I pytali ich mówiąc, tenże jest syn wasz, o którym wypowiadacie, iż się ślepo narodził? Jakoż wżdy teraz widzi? Odpowiedzieli im rodzice jego i rzekli, wiemy, żeć to jest syn nasz i że się ślepo narodził. Lecz jako teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, my nie wiemy. mać lata, pytajcież go, on sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, że się bali Żydów, albowiem już byli Żydowie postanowili, aby kto by gokolwiek Chrystusem wyznał, był z bóżnicy wyłączony. Tu jest ważny punkt. Kto się do Jezusa przyznał, to tego eksterminujemy. Przeto rzekli rodzice jego, mać lata, pytajcie go. Wtedy zawołali powtórę człowieka onego, który był ślepy, i rzekli mu, daj chwałę Bogu, my wiemy, iż ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiedział i rzekł, jeśli grzeszny jest, nie wiem, to tylko wiem, iż będąc ślepym teraz widzę. I rzekli mu znowu, cóż ci uczynił? Jakoż otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, iżem ci wam powiedział, a nie słyszeliście? Przedże jeszcze słyszeć chcecie? Izali, i wy chcecie być uczniami jego? Wtedy mu złorzeczyli i rzekli, ty bądź uczniem jego, aleśmy my uczniami Mojżeszowymi. My wiemy, że Bóg do Mojżesza mówił, lecz ten skąd by był, nie wiem. Odpowiedział on człowiek i rzekł im, toć zaprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie skąd jest, a otworzył oczy moje. To wy powinniście wiedzieć, prawda? A wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, ale jeśli by kto chwalcą Bożym był i wolę jego czynił, tego wysłuchiwa. Od wieku nie słyszano, aby kto otworzył oczy ślepo narodzonego. Być ten nie był od Boga, nie mógłby ci nic uczynić. Odpowiedzieli i rzekli mu, tyś się wszystkich w grzechach narodził, a ty nas uczysz, i wygnali go precz. A usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali, i znalazłszy go, rzekł, wierzysz, że ty w Syna Bożego? A on odpowiedział i rzekł, a któż jest, Panie, abym weń wierzył? I rzekł mu Jezus, i widziałeś go, i który mówi z tobą, on ci jest. A on rzekł, wierzę, Panie, i pokłonił mu się. I rzekł mu Jezus, na sądem ci ja przyszedł na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby ślepymi byli. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszów, którzy byli z nim, i rzekli mu, Izali, my ślepymi jesteśmy? Rzekł im Jezus, byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie, iż widzimy, przetoż grzech wasz zostaje. Proszę braterstwa, jaka to wspaniała sytuacja była. Nasz Pan czynił cuda, a oni nie wiedzieli, jak to zrozumieć. A nasz Pan w taki denerwujący sposób robił, ponieważ on to robił w sabat. Oni sobie myślą tak, tu właśnie jest zakamuflowany diabeł, bo gdyby to był od Boga człowiek i cuda by czynił, to by uczynił w nie uczyniłby tego w sabat, poszanowałby sabat. No i naszych rabinów nauki i przede wszystkim by przyszedł do nas i z nami byłby w zgodzie rączka w rączkę, to wtedy powiedzielibyśmy, że to od Boga. Ale on to zrobił w sabat. A nasz Pan dlaczego te rzeczy robił w sabat? A bo nasz Pan jest Panem sabatu. Ale nie tylko tego sabatu, ale tego wielkiego sabatu, który przyjdzie dla całej ludzkości, tego wielkiego odpoczynku, i w tym czasie to chromy podskoczy jako jeleń, tak jak tam jak jeleń podskakiwali ci, którzy byli uzdrawiani przez Pana i przez apostołów, i jak również i ci ślepi, którzy mieli przejrzeć, to była namiastka tylko tego przyszłego, wspaniałego czasu. Ale proszę braterstwa, to co Jezus czynił było tak kapitalne, że tak powiemy, że naprawdę nie wiedzieli co pojąć, jak zrozumieć. W każdym bądź razie każdy, który by w Jezusa wierzył, był wyrzucany z bóżnicy. I ten człowiek, jeżeli powiedzieli, że tyś się w grzechach narodził, ty nas chcesz uczyć i wygnali go, to nie tylko wygnali go z tej jej gromadki, która rozmawiała, ale go wygnali skąd? Ano z bóżnicy, bo się okazuje, że on w niego wierzył. Jakże człowiek grzeszny może takowe rzeczy czynić? To znaczy przyznał, że Jezus musiał być człowiekiem od Boga. Wobec tego jego miejsca w bóżnicy już nie było. Do tego stada on się już nie nadawał. Z tego stada go wyłączyli. Dlatego też, jeżeli my czytaliśmy tam, tę im przypowieść Jezus powiedział, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. To przede wszystkim kto nie zrozumiał? Czyli kto był słuchaczem? Przede wszystkim prawdopodobnie był słuchaczem, proszę braterstwa, ten, który był ślepym. On słuchał tego, co właśnie w związku nim było mówione. On jeden słuchał, który był włączony z bóżnicy, i ten właśnie uzdrowiony myślał, że był wyłączony, też eksterminowany ze stada Bożego. On myślał, że Boże stado było tam wśród Żydów, bo to przecież Mojżesz założył system żydowski. A jeżeli go oni wyłączyli, to on też mógł być w pewnej rozterce. Mógł być czy nie? No mógł, przecież on nie znał całej prawdy. I patrzmy, jakiej wagi te kazanie było. Wiemy, że i faryzeusze byli tymi, którzy słuchali. Jaki wtedy też był sens przypowieści? Mógł nie zrozumieć ten człowiek uzdrowiony, mogli nie zrozumieć i faryzeusze. Ale sens przypowieści jest taki, że człowiek ten był wyłączony z organizacji ludzkiej, a nie Bożej. Patrzmy. Nasz Pan pouczał, że ten wyłączony, on był wyłączony z organizacji, z zagrody ludzkiej, ale nie Bożej. Drugie, że stado Boże jest tylko te stado prawdziwe, którego Jezus jest przewodnikiem. Patrzmy. Tu jest cała rewelacja nauki Jezusa Chrystusa. Nie ci, którzy wyłączyli tego uzdrowionego, są prawdziwym stadem, te stado izraelskie wówczesne, które było pod dyrektywą tych pasterzy, właśnie tych fałszywych, ale stado to jest to, które pozna głos tego dobrego pasterza, które wejdzie przez prawdziwe drzwi, a prawdziwe drzwi to był Jezus Chrystus. Jam ci jest onymi drzwiami. Wobec tego możemy zauważyć, że gdy oni nie zrozumieli tego, co Jezus im mówił, jeszcze sensu nie znaleźli, to Jezus powtórzył tą samą naukę jeszcze w nieco odmiennej formie, żeby stało się więcej jasne. I on powiedział tak, rzekł im zaś Jezus, zaprawdę powiadam wam, iżem ja jest drzwiami owiec. Jam jest drzwiami. Czyli już zaczyna tłumaczyć, prawda? Teraz człowiek ten mógł zrozumieć, że w gruncie rzeczy, chociaż go wyłączyli, ale on nic nie stracił. Była to radość dla niego? No znalazł się poza nawiasem. Ale się okazuje, że teraz jasność do niego przyszła, że on nic nie stracił. Bo on wszedł przez drzwi, którym jest drzwiami Jezus. Drugie, co mógł zrozumieć, że był wiedziony do prawdziwych drzwi i do prawdziwej owczarni i do prawdziwego odpoczynku, którego nie miał wśród Żydów. Patrzmy, Jezus ukazał temu uzdrowionemu coś więcej. Że on nie tylko przejrzał na oczy, ale przejrzał, że prawdziwa społeczność z Bogiem to jest przez drzwi i przez tego Jezusa Chrystusa. I przez Niego dopiero można wejść do prawdziwej owczarni, do tej owczarni, która się skupia przy głosie tego dobrego pasterza. Jak wspaniała to jest nauka. I dla nas też. Jezus powiedział tak. Wszyscy ich, ile przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy, ale ich nie słuchały owce. Złodzieje i zbójcy to są ci, żeby owce pozyskać dla siebie. Ale mówi, nie słuchały ich owce. Ale mówi, jam ci jest drzwiami. Jeśli kto przez mnie wnijdzie, zbawiony będzie. A wnijdzie i wnijdzie, a pastwisko znajdzie. Jakbyśmy nie tłumaczyli tych słów, bo są też symboliczne. W każdym bądź razie człowiek, który rozumiał te rzeczy, to wiedział, że on mógł przez te drzwi wejść tam dla spoczynku, prawda? Bo gdy owce spały, musiały być zagrodzone. Z trzech ich pasterz weszli przez prawdziwe drzwi, odźwierny ich po prostu wpuścił. Wobec tego mogą sobie spokojnie spać. A potem z rana ich wyprowadza, a jak ich wyprowadza, to na pasze zielone wyprowadza i znów mają przewodnika, znów mają i protekcję. Dlatego też nasz Zbawiciel powiedział, złodziej nie przychodzi jedno, żeby kradł, a zabijał i tracił. Jam przyszedł, aby żywot miały i obficie miały. Żywot miały, to my wiemy, że ten pasterz miał zaprowadzić czasy naprawienia wszystkich rzeczy. Co Bóg przepowiedział przez usta wszystkich świętych proroków od wieku. To jest głos pasterza. Restytucja, naprawienie wszystkich rzeczy, żeby miały, a pisze jeszcze, żeby i obficie miały. A to jeszcze drugie zbawienie. Bo jest zbawienie i tak wielkie tak zbawienie, prawda? Jest żywot, jest i nieśmiertelność. A w liście do Filipensów w 3 rozdziale, a 10 wierszu, to też czytamy wspaniałe słowa, gdzie apostoł Paweł mówi, żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i społeczność ucierpienia jego, przykształtowany będąc śmierci jego. A więc ten żywot w najwyższym tego słowa znaczeniu, żeby moc zmartwychwstania, ale jego zmartwychwstania. Nie tego ogólnego zmartwychwstania, tylko jego. Ten pasterz nie nauczał, że są wieczne męki, że będą się owce smażyć, bo to rzeczywiście tylko zbójcy mówią. Ci zbójcy, którzy powtarzają słowa tego pierwszego uzurpatora pasterza, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. A jeszcze, jak Pan pozwoli, to braciom pokażę, co się w tym pierwszym kłamstwie mieści w sposób liczbowy. Coś wspaniałego. Ale żebym nie miał długo na języku, to braciom powiem, że wartość liczbowa pierwszego kłamstwa diabelskiego, całe kłamstwo, samo kłamstwo pierwotne, zawiera w sobie po grecku dusza ludzka nieśmiertelna. Bez reszty. To jest odkrycie. To jest otworzenie się nieba. Ilu ludzi to kłamstwo tego uzurpatora, tego pasterza, który powiedział, że ja będę lepszy pasterz niż Jehowa. Nieprawda, nie pomożecie. Otworzą się oczy wasze, będziecie jako bogowie znający dobre i złe. Patrzcie, bracia, że w tym się mieści po grecku dusza ludzka nieśmiertelna. I to są słowa, które ja nie wykoncypowałem sobie, nie złożyłem sam. Tylko są w greckim tomie wykładów Pisma Świętego. Dusza ludzka nieśmiertelna. A ileż to ludzi na tym świecie, ileż organizacji religijnych jest i pogańskich, i wszyscy wierzą w tą istność po śmierci. A ludzie przecież, Pismo Święte mówi, że dusza, która grzeszy, ta umrze. I ludzie, pomimo że czytają, iluż tu ludzi czyta te pierwsze kłamstwo, ale sobie po diabelsku je tłumaczą, prawda? Że to tylko śmierć duchowa jest. A Pismo Święte mówi wyraźnie, że dusza, która grzeszy. Proszę braterstwa, dlatego też Pismo Święte mówi, tak jak tu nawet jeszcze w tym 11 wierszu, jam jest on dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. Tak, on duszę swoją. Dlatego też apostoł, mówiąc pierwszym do Koryntów, wyraźnie wskazuje, proszę braterstwa, w 16 rozdziale, w 6 rozdziale, a wierszu 20 w taki sposób. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. Bo mówi, albowiem jesteście drogo kupieni. Drogo, bo drogi jest okup duszy człowieka. Jeden drugiego nie może kupić. A jeżeli jesteśmy kupieni, to drogą krwią Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, o którym jeszcze ten wspaniały Izajasz w tym 53 rozdziale mówi, 6 wiersz. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył na nieprawości wszystkich nas. 5. Lecz On zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaźni pokoju naszego jest z Nim, a sinością Jego jesteśmy uzdrowieni. 12. Przetoż Mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzą, będąc on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Tu wyraźnie pisze, że on na śmierć duszę swoją. Dusza pierwsza zgrzeszyła i Jezus duszę swoją. Jak mówi w tej wspaniałej przypowieści, że on duszę swoją kładzie za owce. To jest zgodnie z proroctwami. On wyrażenia ma rzeczywiście zgodne. A tak pamiętajmy nawet, że on był pokazany w jednym mężu starożytności, we wspaniałym Józefie. A Józef, to też o nim jest powiedziane, że on stał się pasterzem. Ale dzięki czemu stał się pasterzem? Dzięki temu, że jego życie było podobne do Jezusa Chrystusa. On też był wrzucony do ciemności, prawda? Do ciemnicy. On przechodził swoje doświadczenia na wzór Jezusa Chrystusa i Bóg go uczynił tym wielkim pasterzem całego Izraela. Jak czytamy w natchnionych słowach ojca tych 12 pokoleń, gdzie czytamy w wierszu 24, 49 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Acz gorzkością napełnili go i strzelali nań, a nienawidzili go strzelcy, to znaczy jego współbracia. Jednak został potężny łuk jego, a wzmocniły się ramiona rąk jego. W rękach mocnego Boga Jakubowego, skąd się stał pasterzem i opoką Izraelową. Jakie symboliczne słowa. Pasterz i opoka. A opoka to jest co? Okup, skała. A pasterz? Ten, który ma prawo tym dobrym pasterzem, bo on się stał ich panem i on im dał te pastwiska z temu właśnie Izraelowi. No i dla całego świata ówczesnego był dobroczyńcą. Dlatego też nasz Pan umarł za owce, dał duszę, by dać okup, żywot wieczny, żeby dać ludziom odpoczynek, pokój, żeby ich prowadzić, wszystkich ludzi jak pasterz, do prawdy, do owczarni, a tą owczarnię wieku Ewangelii, żeby zaprowadził do nieba. Dlatego też Pismo Święte nie szczędzi słów pochwały temu wielkiemu pasterzowi za jego wielkie poświęcenie i także właśnie w tym 5 rozdziale objawienia świętego Jana, a w 12 wierszu. Mówiący głosem wielkim: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. To będzie mówił cały świat. Proszę braterstwa, ale czytamy w wierszu 3. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je. Owce słuchają głosu jego. Patrzmy, że owca jako taka, to ona ma tylko pasterza na swoją obronę. Owca jest pozbawiona samoobrony. Ona nie potrafi się bronić. Ona, jego owcy obroną to jest tylko pasterz. Inne zwierzęta są tak usytuowane przez naszego wielkiego Stwórcę, że Bóg dał im coś takiego, żeby mogły się bronić. Jak ktoś napadnie, to sobie rogi nastawi, to kopytami wierzgnie. A owca ani nie ma rogów, ani nie ma zdolności do wierzgania. A jak ją przychodzą zabijać, to jeszcze poddaje gardło i proszę bardzo. Taka jest owca, niestety. Jak lew, to idzie do tego lwa i go siłuje się właśnie jak do matki. No pozbawiona jest wszelkiej waleczności. Oczywiście, ale nasz Pan miał waleczność. Miał waleczność tylko z innej strony. A jeżeli chodzi o sprawy ziemskiego ciała, które miał oddać, to był jak owca, bo przyszedł oddać życie. Gdy są przy studni owce, to pasterze wołają swoje owce i nie pomylą się. Owce znają głos pasterza. Choćby były zmieszane różne, kilka takich stad było zmieszanych przy wodopoju, to każdy pasterz zawoła swoje owce, idzie w swoją stronę i nie ma tak, żeby któraś się do innego stada dostała, bo one znają jego głos. A on znów pisze, że z imienia każdą woła. To musimy powiedzieć, że pasterz musi, jak ma tyle owiec, to musi, jakby nie było, sporo imion znać. A te owce muszą rozróżnić, że te imię to się odnosi nie do niej, tylko do niej. Prawda? A więc to pokazuje, jaka jest więź nierozerwalna między pasterzem a owcami. Dlatego też widzimy, że gdy pasterz ucieka, to owce za nim biegną tak samo szybko. Gdy owce się pasą, to pasterz od czasu do czasu daje głos owcom, chociaż stado jest duże, żeby się pasły spokojnie, to od czasu do czasu tam zawoła coś takiego, żeby to owce powiedziały, a no, pomyślały, o, pasterz jest blisko, no to trzeba skubać sobie spokojnie. Więc pasterz zna psychikę swoich owiec, żeby wiedziały, jestem, i zawoła. To one sobie, aha, głos mojego pasterza, to dobrze, jestem bezpieczna, mogę sobie pojadać. Ratusel to podaje pewien przykład. Zdaje się, że to u brata Rusla jest. Że pewien szkocki podróżny zmienił ubranie z pastuchem i powiedział tak, no ty mówisz, że one znają twój głos, to teraz sprawdzimy. One nie po głosie, a po ubraniu. A no to zamienili ubranie. I ten obcy był właśnie w ubraniu pastucha, a ten pastuch był w ubraniu obcego. No i on poszedł na stronę i wołał te owce, żeby do niego przyszły, ale bezskutecznie. A wtedy zawołał pasterz w tym obcym ubraniu, do niego przyleciały. A co to pokazuje? Że owce nie patrzą na pozór, prawda? Tylko słuchają głosu. A to jest rzecz bardzo ważna. Pobiegły do niego, chociaż był przebrany. A nasz Pan powiedział, a tam apostoł Paweł w pewnym miejscu powiedział, że zna Pan tych, którzy są Jego. Zna Pan tych, którzy są Jego. A teraz, braciom, powiem pewną tajemnicę liczbową. Żebyśmy i sami się skontrolowali, czy my jesteśmy owcami i znamy głos Jego. I co to jest Jego głos? Patrzmy, bracia. Te owce, które są w wieku Ewangelii, to kto to, kto to jest?
Kościół.
Dużo ich jest. Duże to stado.
144 tysięcy.
Malutkie statko, prawda? To mikron poimnion. To jest Kościół, he eklezja. Patrzmy, jaka prawda kryje się w słowach Jezusa Chrystusa. Poimnion. To jest Kościół, he eklezja. Patrzmy, jaka prawda kryje się w słowach Jezusa Chrystusa. A pozwolę sobie braciom ukazać to, żebyście się, bracia, cieszyli. Patrzcie, co wyszło. Bierzemy Ewangelię Jana, 10 rozdział, wiersz 14. Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mnie też znają. To. A patrzmy, tu nawet odnośnik jest. Odnośnik 2 Tymoteusza 2,19. Widzicie, bracia, tam w swoich Bibliach? 2 Tymoteusza 2,19. Jest czy nie ma? Jest. To wiecie, bracia, co tam pisze? Zna pan tych, którzy są jego. Bo apostoł Paweł cytuje: zna pan tych, którzy są jego. Tak mówi napisano: zna pan tych, którzy są jego. To patrzcie, bracia, co wyszło. Jeżeli weźmy pierwsze litery tego tekstu naszego Pana: jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają. I dodamy do tego pierwsze litery: zna pan, którzy są jego. To łączna wartość liczbowa jest 1342. A wiecie, bracia, co się mieści w tym? Mieści się Kościół plus malutkie statko. He eklezja to mikron poimnion. 302, 1040. I proszę, braterstwa, jest ma Kościół i malutkie statko. Jeżeli teraz mamy powiedziane, że jam jest on dobry pasterz, znam moje, a moje też mnie znają i zna pan, którzy są jego, i liczbowo potwierdzone jest to, że to jest statko wieku Ewangelii, Kościół, malutkie statko, to głosem jego w tym wypadku jest co? Liczbowanie biblijne. To jego głos. Bo czy to może być przypadek? Nie, to nie jest przypadek. Owce słuchają głosu jego i go znają. A liczbowanie biblijne to jest mowa. Niestety, ale to jest mowa. Zna pan tych, którzy są jego. Jest to malutkie statko i Kościół. Ale czytamy, że nasz Pan powiedział, że one znają i idą za nim. Bo każda wroga napaść musi się z nim liczyć. On jest na przodzie i kto chce na owce natrzeć, to najpierw musi się rozprawić z pasterzem. Taka jest wymowa tego, prawda? Jak pasterz idzie, a ktoś by chciał jemu owce zabrać, to owce koło niego stoją. My mamy pasterza i pasterz musi się rozprawić z nieprzyjacielem. Z tego wynika, że pasterz nie pędzi przed sobą owiec, żeby one się potrzebowały oglądać do tyłu, ale pasterz idzie naprzedzie, a owce idą za nim, wyraźnie za nim. A teraz mam takie parę słów zanotowane. Kiedyś grupa turystów znalazła się na drodze wiodącej do Palestyny. Przewodnik opowiadał im o nadzwyczaj ciekawych obyczajach panujących na Bliskim Wschodzie. Między innymi zauważył i przygotowywał ich, co oni tam w Palestynie zobaczą. Przyzwyczailiście się oglądać stada owiec, których pilnuje pasterz. On zawsze postępuje za nimi. W Palestynie zetkniecie się z zupełnie odmiennym obrazem. Tam pasterz prowadzi stado, a owce postępują za nim. Będzie zupełnie coś odwrotnego. Zwierzęta zdają się więc postępować tak, jakby znane im było Pismo Święte. Owce moje słuchają głosu mego, znam je, a one idą za mną. Ewangelia Jana 10:27. Gdy turyści dotarli do Palestyny, oczom ich przedstawił się obraz wręcz odmienny od tego, który zapowiadał przewodnik. Był to pierwszy obrazek Palestyny. Stado szło wzdłuż drogi, a na końcu postępował człowiek. Na końcu. Przewodnik poczuł się tym zawstydzony i ze zdziwieniem spytał głośno przechodzącego mężczyznę: dlaczego postępujesz za stadem, a nie przed stadem? Opowiedziałem właśnie gościom, że wschodni pasterz prowadzi stado swoje z przodu. Że wschodni pasterz prowadzi stado swoje z przodu, to znaczy jest naprzedzie. A co by powiedział? Całkiem słusznie, odparł zapytany. W tym kraju zawsze pasterz wyprzedza owce. Ale ja nie jestem owczarzem, nie jestem pasterzem, ja jestem rzeźnikiem. I w ten sposób wytłumaczył, że zwyczaj w Palestynie jest taki, że owce idą za pasterzem. A ten pierwszy wypadek, jaki zobaczyłem, bo ja nie jestem pasterz, ja jestem rzeźnik. Ich prowadzę na rzeź, to nie idą za mną. Pisze, że znają głos jego. No, proszę braterstwa, znają głos jego. Tu mam zanotowane manna z 9 lipca. Coś tu ciekawego będzie. A gdy wypuści owce swe, idzie przed nimi, a owce idą za nim, albowiem znają głos jego. Głos dobrego pasterza składa się z różnych dźwięków połączonych w taki sposób, że inne nie są wcale i nie mogą być tak połączone. Jego głos daje harmonijny oddźwięk sprawiedliwości połączonej z oddźwiękiem miłości, a całość nastrojona miłością i mocą. Inne teorie i plany wynalazki ludzkie i diabelskie nie posiadają tak harmonijnego dźwięku jak zwiastowanie wielkiego pasterza, który zwiastował nam przez swego syna. Co więcej, kiedy prawdziwe owce słyszą głos dobrego pasterza, czują zadowolenie swych pragnień, których co innego nie mogą zadowolić. Nie ma dla nich więcej innego głosu lub dźwięku, przez który miałyby być pociągnięte. To jest przez różne teorie i wynalazki ludzkie. Wszystkim dadzą odprawę słowami. Jezus mnie zadowolnił. Jezus jest moją własnością. Tak. Wiersz 27. Znam owce, owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną. Proszę braterstwa, czy wszyscy, którzy są w tym świecie, mądrzy, uczeni, bogaci lub też wielcy ludzie, czy z takich składa się prawdziwa owczarnia? Ta owczarnia, o której nasz Pan mówi, że ona zna głos Jego i idzie za nią? A my wiemy, że są takie owczarnie różne, gdzie są wielcy, uczeni, bogaci. A Pismo Święte mówi, że ta owczarnia, która zna głos Pana i za Nim idzie, to jest zupełnie inny gatunek ludzi. Apostoł Paweł to mówi o tych w pierwszym do Koryntów. Do 26. Widzicie, zaiste powołanie wasze, bracia. Już niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu. Ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych. A co mądrego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. A co podłego rodu u świata i zgardzony wybrał Bóg. Owszem, te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i oswobodzeniem. To jest właśnie statko Boże. Apostoł Paweł mówi, czy bogatych? Jakub, drugi rozdział, a wiersz piąty mówi nam tak. Odnośnie tego statka. Słuchajcie, bracia moi mili, a zaż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Czy nie obrał ubogich, a więc raczej ubogich? Ogólnie patrząc, to widzimy, że są różne stada i wyznają imię Chrystusowe. No teraz się rozpoznać, gdzie jest stado. Wyznają. Lecz niewielu daje dowód, że są uczniami Jezusa Chrystusa. Wielu mało wie o głosie Jezusa Chrystusa, o słowie Jego. Tolstoj to taką myśl wypowiedział. Są ludzie, którzy znają 7000 gatunków much, a bardzo trudno spotkać takiego, który zdoła wyłożyć istotną treść najważniejszych choćby doktryn religijnych. 7000 much na pamięć zna. Ale żeby mu wytłumaczyć, jaka jest podstawa, podstawa najważniejszych doktryn religijnych, to on nie potrafi. Ludzie dużo rzeczy potrafią, ale tego głosu dobrego pasterza, a przecież nazywają się chrześcijaństwem. Patrzmy. Wielu nie wie, co to jest być na tych zielonych paszach, rozkoszować się zieloną trawą. Nie mówi suchą, ale zieloną. A co ta zielona to jest, co nam przedstawia? Prawda. Prawda, która zawsze jest zielona. Prawda, która jest na czasie. Na paszach zielonych postawił mnie. Do wód cichych prowadzi mnie. A czy ci ludzie, którzy znają, wszystko mają w głowie, a tego nie znają, czy oni wiedzą coś o tych cichych wodach, które dają człowiekowi ten spokój sumienia, że się jest w zgodzie z Bogiem, że Bóg nad nami czuwa tym olejem świętym, umysł nasz pokoju wewnętrznego pomazuje? Oni są pełni niepokoju, są chrześcijanie, sobie życie odbierają, w wiecznym utrapieniu żyją. Czy oni znają ten odpoczynek, pokój, opiekę? Wielu nie docenia naszego Pana. Wcale nie doceniają. O tak, na przykład mam taki wyjątek. W pewnym katolickim zakładzie wychowawczym dla młodzieży jeden z nauczycieli dał uczniom następujący temat do opracowania. Gdybyś musiał wytłumaczyć komuś zupełnie niewierzącemu, na czym polega w zasadniczych liniach religia katolicka, w jaki sposób byś to zrobił? Jakież było zdumienie nauczyciela, gdy przeglądając odebrane prace stwierdził, że 4/5 uczniów w swoim pouczeniu niewierzącego ani słowem nie wspomniało o Chrystusie. Większość widziała w religii katolickiej jakieś przepisy policyjne przeznaczone do tłumienia, a nie do podnoszenia i rozwoju. Olbrzymia większość bo 45% uczniów na 50, tłumacząc chrześcijanizm, nie uczyniła żadnej wzmianki o Chrystusie. Uwaga, jakie to istotne nieporozumienie i podstawowa nieznajomość rzeczy. Chcieć określić i wyjaśnić chrześcijanizm, nic nie mówiąc o Chrystusie. A ostatnio otrzymaliśmy od pewnych tam braci takie kalendarze. Jest budynek Organizacji Narodów Zjednoczonych, a nasz pan taki wielki jak ten budynek, tak puka tam do tych szyb. Jaka to wymowa? A pod spodem słowa: pokój mój daję wam, nie taki jaki świat daje. Oni mówią o pokoju, ale czy oni mówią o tym księciu pokoju, który może dać pokój? A przecież tam i chrześcijańskie narody się zbierają. Czy biorą sobie maksymy Jezusa Chrystusa? Owszem, mówią nieraz, przekujemy miecze na lemiesza. Nawet Związek Radziecki to tam taki piękny postument postawił, jak taki robotnik bierze miecz tak nagięta tu młotem. Ale przecież to jest system ateistyczny. Jakżeż mu się powoływać wolno na to, co Pismo Święte mówi, tak? A Pismo Święte mówi to co?
Niezbożnemu.
Bierzesz niezbożnemu, rzekł Bóg. Bierzesz słowa moje w usta twoje, a słowa moje zarzuciłeś za się. To taki pokój może się udać?
Nie ma pokoju.
Nie masz pokoju niezbożnym. Są jak morze i rzeczywiście jak morze się burza, żeby pochłonąć wszystko, co jeszcze ma jakieś miejsce. Pomimo tego, że wielu nie docenia, to owce prawdziwe zawsze znajdowały głos pasterza przez wieki średnie. Chociaż błąd był większy, ale ten głos zawsze je prowadził i one zawsze znają głos. Tylko że te owce przy samym końcu mogą najlepiej znać ten głos w całości pełny, bo już jest koniec wieku Ewangelii. Ale czytamy słowa: a najemnik ucieka, iż jest najemnik i nie ma pieczy o owcach. Jam jest on pasterz dobry, znam moje, a moje mię też znają. Wielu radowałoby się, gdyby mieli zaszczyt być tymi pasterzami. Ale pamiętajmy, że cena jest za wysoka. Wielu aniołów, ale cena za wysoka. Wielu ludzi chciałoby być takim pasterzem, wodzem wszystkich ludzi, który by ludziom dał szczęście. Proszę braterstwa, ale tu trzeba przed Panem wykazać się czymś. Ani przed Panem, ani po Panu nie znaleźli się tacy, tak jak ten z objawienia mówił: kto jest godzien? Kto był w stanie złożyć okup? A jeżeli nie złożył okupu, to wszyscy potępieni. Kto by chciał oddać wszystko, a nawet życie za swoje owce? Proszę braterstwa, tylko ten jeden pasterz. Pasterz tego malutkiego statka. On jednak sobie zastrzegł, że podczas jego nieobecności, gdy on odejdzie od nich, da pasterzy i nauczycieli też. A kto chce być godnym tego stanowiska, żeby być reprezentantem tegoż dobrego pasterza, musi też spełnić pewne warunki, tak jak ten główny pasterz spełnił warunki. A więc co musi cechować? Pierwsze. Muszą być gotowi oddać życie w obronie z tych prawdziwych owiec pańskich. Proszę braterstwa, nasz Pan powiedział, że większej miłości ten nie może okazać, jeno gdyby kto duszę swoją dał za przyjaciół, życie swoje za przyjaciółmi swoje. A to Jezus właśnie taką miłość okazał, że dał życie swoje za swoje przyjaciół. Wy jesteście przyjaciele moi, mówi. Tacy powinni również gotowi być ochraniać przed zasadzkami, machinacjami, przed wilkami, żeby się nie dały owce w niewolę ludzkich pęd związać, żeby nie dały się oderwać od prawdziwego stada, od tego stada, gdzie Bóg jest najwyższym pasterzem, a Jezus Chrystus drzwiami, a Jego głos jest głosem, który pokazuje prawdy zielone na czasie. Prawdziwy pasterz nie będzie żywił swoich owiec łupinami tradycji, a nie będzie usuwał głosu pasterza dobrego na stronę. To jest takie krótkie stwierdzenie, ale możemy zauważyć, jak tymi tradycjami karmią w innych denominacjach. A nawet mówią, że Pismo Święte to stoi daleko na drugim miejscu, prawda? Proszę braterstwa, dlatego też jeszcze, że powinni znać owce i na odwrót owce powinny ich znać. Nie powinny dawać swojej aprobaty człowiekowi, który nie kandyduje na prawdziwego pasterza. Owce powinny wiedzieć, czy czasem ten pasterz miejący się być zastępcą Jezusa Chrystusa, czy czasem nie podrabia głosu dobrego pasterza. Bo takich podrabiaczy jest dużo? Dużo. Naprawdę jak to trzeba się strzec, żeby prawdziwie znać. Bo nasz Pan powiedział, że wilki będą się ubierać w owcze skóry. A powinniśmy ich poznać po czym? Po owocach. Po ich życiu osobistym i po ich umiłowaniu Pana. Ale czy nie za długo ciągnę?
Nie
jeszcze. No to jeszcze będę kontynuował. Czytamy. Jam jest on pasterz dobry, zna moje, a moje mię też znają. Jako mię zna ojciec i ja znam ojca i duszę kładę za owce. A więc patrzmy. Pan i ojciec, pan i lud. Ojciec jest tym, który jest tym najlepszym duchem, który postanowił naszego Pana za pasterza dusz naszych. Jako mię zna ojciec i ja znam ojca. Oj, jakaż tam była społeczność. My jak czytamy, dopiero sobie możemy wyobrazić, co tam była za społeczność. I dlatego, że on zna ojca, to mówi, duszę kładę za owce. Bo ten ojciec chciał, żeby ten pasterz położył duszę za owce. To znaczy, kto jest źródłem tej miłości i dobroci naszego dobrego pasterza Jezusa Chrystusa? Czy Jezus na siebie zwraca uwagę tylko, ja jestem dobry pasterz? Nie. To nie byłaby skończona nauka naszego Pana. Skończona nauka jest wtedy, jak pokaże na Ojca, że Ojciec zna mnie, ja znam Jego i ja duszę kładę, to znaczy z woli Ojca kładę. Żeby ktoś czasem nie pomyślał, że Jego, Jezusa Chrystusa, trzeba więcej miłować niż Ojca. A niektórzy ludzie to tak zrobili. Że Ojciec to tak jest w ich nauce zrobiony, jako ten ostry taki tyran. A Jezus jako ten lepszy, a już najlepsza, to jest Maria. Bo ona, gdy Ojciec chłoszcze, to szczęśliwy, kto się do Matki ucieka. Gdy ojciec siecze, to szczęśliwy, kto się do matki uciecze. A więc do Jezusa najpierw przez Marię, a dopiero Jezus, dopiero do samego ojca. Ale też pogmatwane, do ojca czy do samego siebie? No bo ojciec i syn to jakoby jedna osoba. Tak, kto nie zna syna, ten nie zna i ojca. Tutaj wyraz zna, to znaczy znajomość serdeczna. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni. I też muszę przywieść i głosu mego słuchać będą. A będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. O, proszę braterstwa, tu się zaczyna temat jeszcze inny. Czy tylko jedyne stado Pan nasz ma, czy tylko malutkie statko, bo niektórzy myślą, że tak. A reszta to pójdzie na męki, że Pan ma tylko jedno statko, które kocha i miłuje. Ale nasz Pan mówi, że są drugie, ale nie z tej owczarni. A więc pamiętajmy, że i te słowa są napisane pod inspiracją Bożą i wypowiedziane. Bóg jest miłością. Bóg ma miłość, a jego wymiary tej miłości, jej szerokość, wysokość i głębokość są niezmierzone. Proszę braterstwa, przez Adama ludzkość utraciła, cały świat utracił życie. A przez Chrystusa cały świat zyska znów to samo życie. Teraz to jest specjalna klasa, proszę braterstwa, która zna głos pasterza, a reszta jest ślepa i głucha na głos pasterza. Aczkolwiek Ewangelia jest głoszona na świadectwo wszystkim narodom, ale kto słucha, kto się wdraża w to? To tylko jest na świadectwo, żeby wybrać lud, który ma te oczy i uszy. Dlatego też, jeżeli było takie poselstwo, to oczy i uszy musiały być otworzone w jakiejś klasie ludzi. Teraz malutkie statko, to jest ta wspaniała oblubienica, współdziedzice z Chrystusem, ale przyjdzie czas, że wznijdzie słońce sprawiedliwości, że kolana wszystkich się pokłonią, a wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Ojca, to wtedy dopiero będą zgromadzone i drugie owce, drugie, inne, gdy ta pierwsza klasa miała być wybrana. Dlatego też Pismo Święte mówi, nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej. Tam nie będzie złych pasterzy, tam będą pasterzami Chrystus i Kościół, tym pierwsze statko. Będą błogosławić świat, bo tyran, ten pierwszy uzurpator, pasterz, szatan miał być związany i nie będzie więcej wilków na świecie. A tak jak ktoś powiedział, że dnia tego stada jagniąt pokryją powierzchnię ziemi, a nie pozostanie żaden wilk przy życiu. Żadnego wilka nie będzie, a tylko stada pańskich owiec. I nie będzie, kto by je przestraszył nawet. Oni będą wolni od wszelkiego niebezpieczeństwa, wolni od wszelkiego strachu. Pamiętajmy, że sprawa wilków to jest sprawa doczasowa, że sprawa wilków zawsze jest przegrana, a sprawa owiec zawsze jest wygrana. W proroctwie Sofoniasza również czytamy w 3 rozdziale, a 13 wierszu w taki sposób. Ostatki Izraela nie będą czyniły nieprawości, ani będą mówiły kłamstwa, ani się znajdzie w ustach ich język zdradliwy, ale się paść będą i odpoczywać, a nie będzie kto by je przestraszył. To ostatki Izraela. Pismo Święte mówi, że ziemia będzie napełniona znajomością pańską, jako morza są napełnione wodami. Będzie jeszcze wielki sąd i próba, bo przypowieść o owcach i kozłach pokazuje sąd tej drugiej owczarni, gdy zasiądzie w swojej chwale, a wszyscy święci aniołowie z nim wtedy zgromadzi wszystkie narody i będzie je rozłącza, jako pasterz rozłącza owce, kozły od stada. Dlatego też kozły pójdą raz na zawsze na wtórą śmierć, a owce pójdą do żywota wiecznego. W wieku Ewangelii niewielu słyszało o Jezusie. Czy dlatego, że nie słyszeli o Jezusie, to nie będą w malutkim statku? No bo tak mówią, że kto nie będzie należał do tego statka, to się będzie smażył. Nie. niektórzy myślą, że poszli nawet do nieba, nawet gdy nie słyszeli. Bo tylko z dobrych chęci człowiek może być usprawiedliwiony. Jakaż to niemądra nauka. Oni nie poszli ani do nieba, nie poszli ani na wieczne męki. Ale poszli do grobu, a przyjdzie godzina, że ten dobry pasterz zawoła swoje owce i wszyscy wstaną i głosu jego słuchać będą. A gdy będą usłyszą głos jego, wtedy pójdą albo na życie, albo na śmierć. Tak jak ta przypowieść mówi. Jak wspaniała jest nauka. A więc tak jak nasz Pan powiedział, że będzie, jakże w tym 16, mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, a teć muszę przywieść i głosu mego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Teraz tak, jedna owczarnia i jeden pasterz, ale nowe tłumaczenia podają to inaczej. Nie będzie jednej owczarni, tylko będzie jedno stado, a jeden pasterz. Bo tak grecki tekst mówi. Jedno stado. Bo jeśli drugie owce nie są z tej owczarni, to będzie i druga owczarnia. Jeżeli nie są z tej owczarni, to będzie jakaś druga owczarnia. To sam sens pokazuje. Ale te dwie owczarnie będą stanowiły jedno stado. Dlatego nie są z tej owczarni, to jest po grecku ek tes aules tautes. Aules, aula. To jest aula. Zgromadzili się w auli uniwersyteckiej, prawda? To jest takie pewne miejsce zgromadzenia się. Natomiast jeżeli chodzi jedno stado, jeden pasterz, to po grecku jest mia poimne heis poimen, czyli mia poimne, maluczkie statko, to mikron poimnion. To będzie jedno stado i jeden pasterz. O, będzie jedno stado. Ale owczarnia to jest, proszę bardzo, to pisze, nie są z tej owczarni, aules. Czyli będzie tak jak powiadom, tu pisze jedno stado i jedna owczarnia, to powinno być tak, diaglot, jedno stado i jeden pasterz. Czyli przyjdzie czas, że będzie jedno stado i będzie jeden pasterz. Jedno stado to znaczy, lecz jedne owce w różne w naturze i w stopniach. No bo Pismo Święte mówi, że będzie wiele mieszkań. Wiele mieszkań. Proszę baterstwa, mieszkań to wiemy, że te mieszkania są różne w różnej rozpiętości. Począwszy od boskiej natury, maluczkie statko, aż do człowieka. A przecież jakież to są rozpiętości. Cherubiny, trony mocy, zwierzchności, aniołowie i człowiek. A więc bądźmy wierni, bo proszę baterstwa, jesteśmy zaproszeni do tej najwyższej klasy, do tego maluczkiego statka. To nie jest nas, to jest dar Boży. My powinniśmy się starać, jak tylko jest możliwe. Jeżeli tylko znamy ten głos pasterza, a wszystko wskazuje na to, że słyszymy ten głos. Potrzeba jeszcze, żebyśmy nasze życie tak podporządkowali temu głosowi, żebyśmy byli podobieństwem do Syna Bożego, bo inaczej to nie będziemy tymi, którzy prawdziwie słyszą ten głos. A On chce, żebyśmy byli szlachetni, dobrzy, cierpliwi. A to jest potrzebne. Jest to pewna zachęta dla nas. Przeczytam pewne słowa. Może się zdarzyć, że zaniedbanie może być z naszej strony. Może być jakieś zbłądzenie, zabrnięcie w błędy, grzechy. Jednakże Pan, który stał się za nich orędownikiem u swego Ojca, nie dopuści, aby która z owiec jego owczarni zabłądziła tak daleko, aby zginęła. Będzie szedł ślad za nimi aż do krajów obcych, w miejsca nędzy i w pieczary zwątpienia i w odmęty rozpaczy, aby nie stracił nikogo z tych, których mu powierzył opiece. Jest to jego pragnienie, żeby całe stado bez względu, bez wyjątku odszukać i ocalić. Jakaż to dla nas obietnica, poznać wartość tego. To znaczy, że my w życiu jako ludzie możemy do pewnego stopnia możemy robić pewne odchyłki. Bóg przewiduje te rzeczy. Tylko wie, że ma takiego pasterza, który zawsze nas naprowadzi na właściwą drogę. Dlatego też, czy to są bracia starsi, którzy są tymi pasterzami. To Pismo Święte mówi o tych pasterzach, że to jest wielki przywilej, wielkie błogosławieństwo, jeśli reprezentują głos tego dobrego pasterza. Jeśli do tego stada przemawiają słowem tego dobrego pasterza. Chociaż wielu może nie zrozumieć tego głosu, bo głos dobrego pasterza nie jest przez wszystkich zrozumiany. Pamiętajmy, że głos dobrego pasterza nie jest w całości zrozumiany nawet przez wielkie grono. Czy jest zrozumiany, czy nie? No nie. Nawet przez wielkie grono nie może być zrozumiany głos. To jest taki specyficzny głos, że głos ten zna tylko, tak jak żeśmy powiedzieli, ci, którzy go znają. Zna Pan tych, którzy są jego. Znajomość, jakąś nieznajomością głosu Pańskiego, którym dalej, tym jaśniej świeci. Dlatego też naszym przywilejem jest, tak jak w liście pierwszym do Piotra pisze. To musimy sobie wszyscy również to uzmysłowić. Co nam Pismo Święte mówi? Od pierwszego aż do czwartego. Starszy, którzy są między wami, proszę ja współstarszy i świadek ucierpienia Chrystusowego i uczestnik chwały, która ma być objawiona. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie, dla sprośnego zysku, ale chodnym umysłem. Ani jako panując nad dziedzictwem pańskim, ale co?
Wzorami.
Wzorami trzeba. To chyba najbardziej ponętne jest dla prawdziwych pasterzy. Być, nie dlatego, żeby być wzorem, patrzcie jak ja, ale żeby być takim dobrym, takim szlachetnym, takim oddanym, że jak drudzy będą patrzeć, to nie tylko on z tego będzie miał korzyść, ale i drudzy. Dlatego też tam, gdzie jest choćby jeden członek prawdziwego Kościoła i prawdziwy duch, to on roztacza na drugich swój błogosławiony wpływ. Przyjdzie czas, że ten Kościół zdjęty będzie z ziemi, a wtedy zgnilizna napełni całą ziemię. A gdy się okaże on książę pasterzy, ten archipoimen, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. A to jest wielka zachęta. Jeżeli znamy naszego pasterza, rozkoszujemy się, czekamy na jego przyjście, to i ci, którzy mają wzajemnie sobie służyć, czy to w starszym, czy to jeden drugiemu owca, owcy, to wszyscy musimy mieć na względzie to, żeby mieć ten charakter owcy i głos pasterza znać. W liście świętego Pawła do Żydów też w 13 rozdziale, a w wierszu 20-21 też. A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec Pana naszego Jezusa. O, jakież tu wspaniałe słowa o naszym Panu. Wielki pasterz owiec, a Bóg go we krwi wiecznego przymierza wywiódł. On inaczej pasterzem tym by nie mógł być, gdyby nie przeszedł przez ten krwawy chrzest. I pasterz ten, który chce się wzorować naszym Panu, powinien być gotowy i życie oddać i wszystko dla sprawy Pańskiej. Niech was doskonałymi uczyni. Niech was spoi, uczyni w każdym uczynku dobrym, ku czynieniu woli swojej, sprawując was co przyjemnego przed obliczem Jego przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Tak zakończa taką taką wspaniałą myśl, takie zdanie o naszym Panu, że Bóg pokoju to jest ten najwyższy, który pasterza wywiódł, bo zaplanował dla niego taką wspaniałą rzecz, żeby złożył życie swoje. Ten niech was doskonały, kto uczyni? Bóg ten wielki. W każdym uczynku dobrym k uczynieniu woli czyjej? Bożej, Bożej. Bo Jezus wolę Bożą i my wolę Bożą. I niech sprawuje w was, co jest przyjemnego przed obliczem Jego. Dlatego też dla nas, żyjących przy końcu wieku, to jest wspaniała zachęta. Żebyśmy ćwiczyli się w podobieństwie naszego pasterza. Tak jak w liście do Efezów mówi, w 1:4, jak on nas wybrał w nim, w tej owcy Jehowy, to wybrał nas owcą razem z Panem. Przed założeniem świata. To jest plan przedwieczny. Abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w czym? Miłość. Jeżeli tego podobieństwa nie uzyskamy, to tam się nie dostaniemy. Jeżeli ten świat jeszcze jest powstrzymywany w jego całkowitej degradacji, to znaczy, że my w tej miłości musimy jeszcze się co? Ćwiczyć. My raz chcielibyśmy, żeby już. Dlaczego to nie już? A może ja jeszcze nie jestem doskonały i dlatego Bóg na mnie czeka? Tak spojrzyjmy na siebie. Żebyśmy winy w kim innym nie szukali, tylko w sobie. A może ja jeszcze nie osiągłem tego stopnia prawdziwej owcy, która słyszy tylko i tylko Jego głos chce czynić? Może chcielibyśmy być tylko prorokami? A tu trzeba znać i proroctwa, ale proroctwa, jeżeli nie będą miały tej miłości, którą szukał w Panu i szuka w nas, to wszystko może być czym? Cymbałem brzmiącym. Dlatego cieszmy się, że głos ten znamy, że znamy te czasy i chwile, ale pamiętajmy, co nas obowiązuje. Duch prawdziwego pasterza, duch miłości do Ojca, Ojca do Syna i Jezusa do nas, a nas do Niego i do Boga, bo to wszystko ma być jedno, aby w nas wszyscy jedno byli. A nasz Pan powiedział w tym właśnie, jeszcze mówią tak, a ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani żaden wydrze z ręki mojej. Nikt moich owiec nie wydrze. I Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nade wszystkich, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak zakończył to kazanie. Proszę Państwa, takie wspaniałe kazanie dał. A za te słowa, że On jest dobrym pasterzem i jedno z Ojcem, to chcieli Go zabić. Aż nasz Pan musiał przywołać na pamięć im Psalm 82. Tam rzeczono, do których bogami jesteście. A mnie, który powiedziałem, że jestem Synem Bożym, to już chcecie mnie zabić? Już wam źle? Dajcie Pisma Święte. Dlatego też starajmy się posiadać. Ale może, jak bracia jeszcze nie są znużeni, to ja bym już w ramach tego wykładu jeszcze jeden zestaw braciom pokazał odnośnie drugich owiec. Dobrze? Proszę braci, to jest dosyć ważny problem. Bo jeśli chodzi o drugie owce, to jest dużo poglądów na te drugie owce. Niektórzy mówią, że te drugie owce to są poganie, którzy weszli do kościoła. Jak nasz Pan powiedział, mamy drugie owce, które nie są jeszcze, to ci poganie tacy, ale przyjdzie czas, że ja idę do tej owczarni. Czy to ta myśl byłaby? Ciekawa rzecz. A niektórzy mówią tak. Od 1914 roku rozpoczęło się Królestwo Boże. I kto od tej pory świadectwa świadków najwyższego Boga nie usłucha, ten pójdzie na wieczne zginienie. A kto ich usłucha, to wejdzie w klasę tak zwanych drugich owiec. Dlatego też jest powołanie do drugich owiec. Już mówią od roku 1914. I te drugie owce to są ci Jonadabowie i tak dalej, i tak dalej. Czy to wytrzymuje krytykę? Czy to królestwo już jest ustanowione i czy drugie owce już są, czy dopiero będą? Ale patrzcie, jeżeli nam już jedno wyszło takie piękne, że jami jest on pasterz dobry i zna moje, a moje mnie znają, plus zna pan tych, którzy są jego, jeżeli wartość liczbowa wskazuje na kościół malutkie statko, to my już wiemy, że to są owce te pierwsze. Te pierwsze owce, które znały już wtedy naszego Pana i znają aż do końca wieku Ewangelii. Ale teraz patrzmy, bracia, te drugie owce, jak ładnie wyszły. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni. I teś muszę przywieść i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Takie są słowa. Pierwsze litery, patrzmy, 1942. Z czym to konfrontujemy? Słuchajmy. Z Ezechielem 37, 21 do 28. Patrzmy, co tu pisze. Tak mówi panujący Pan, oto ja wezmę synów izraelskich spośrodku tych narodów, do których byli zaszli i zgromadzę ich zewsząd, a przywiodę ich do ziemi ich. I uczynię ich narodem jednym w ziemi, na górach izraelskich i będzie król jeden nad onymi wszystkimi za króla. Pasuje? A nie będą dwa narody i nie rozdzielą się nigdy więcej na dwoje królestw, nie splugawią się więcej plugawymi bałwanami swymi i obrzydliwościami swymi i wybawię ich z każdego mieszkania ich, gdzie zgrzeszyli, i oczyszczę ich i będą ludem moim, a ja będę Bogiem ich, a sługa mój Dawid będzie królem nad nimi, a pasterza jednego wszyscy mieć będą. A Dawid kim był? Pasterzem. Dawid w grobie leżał, a Bóg zapowiada, że będzie Dawid jeden pasterz nad Izraelem. Gdy w sądach moich chodzili, aby w sądach moich chodzili, ustaw moich przestrzegali i czynili je. I będą mieszkać w onej ziemi, którą był dał słudze memu Jakubowi, w której mieszkali ojcowie wasi. Będą, mówię, w niej mieszkali on i synowie ich, i synowie synów ich aż na wieki. A Dawid, sługa mój, będzie książęciem ich na wieki. Uczynię też z nimi przymierze pokoju, a przymierze wieczne będzie z nimi. I osadzę ich, i rozmnożę ich, i założę świątnicę moją w pośrodku ich na wieki. I będzie przybytek mój między nimi, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Słuchajmy jeszcze. I dowiedzą się narody, że mi ja Pan, który poświęcam Izraela, gdy będzie świątnica moja w pośrodku ich na wieki. Czyli narody jeszcze co? Przyjdą, dowiedzą się i patrzmy, co będzie. Jedno stado to będzie jeden pasterz, Dawid. To będzie najpierw naród żydowski, a potem dowiedzą się narody. To będzie naród żydowski i narody. Patrzmy, że ten typowy tekst Ezechiela, połączony, czyli skonfrontowany. Jeżeli mówię skonfrontowany, to nie dlatego, że jest przeciwieństwo. Nie. Bo konfrontacja ma w sobie znaczenie porównania. Porównanie. Porównujemy te teksty z tym tekstem o drugich owcach naszego Pana, to patrzmy, różnica między nimi jest 1209. I tu jest tajemnica też ukryta. Bo wiecie, bracia, co się mieści w liczbie 1209? Mieści się po grecku. Dobry pasterz, wszystek dom izraelski i jeszcze na dokładkę poganie. To pokazuje, że te drugie owce to jest wszystek dom izraelski plus poganie. Narody. Bo narody czy poganie to się tłumaczy z jednego słowa etne. A więc dobry pasterz, wszystek dom izraelski i etne to są wszystko składniki Pisma Świętego, które Dobry pasterz jest z Ewangelii wzięte, wszystek dom izraelski też jest wzięte, z Dziejów Apostolskich 2:36, no i narody też jest wzięte z Rzymian 15:9, a więc widzimy, że Pismo Święte samo złożone dopiero tłumaczy właściwie tak jak te klocki się poustawia i wychodzi. Drugie owce. Jam jest ten dobry pasterz, mam drugie owce i wyszło. Dobry pasterz, wszystek dom izraelski i narody. I to się wszystko mieści w tym wielkim opisie scalenia narodu żydowskiego, że będzie postanowiony jeden pasterz, Dawid, no i narody się dowiedzą, że Bóg ma świątnicę pośród tego. Czy może być lepsze wytłumaczenie maluczkiego statka i tego przyszłego wielkiego zbiorowiska owiec? Rzeczywiście, Pan jest tym, który za owcę tą jedną, a ta jedna z tego stada stu zginęła. Zginął Adam. A te sto owiec to są chóry anielskie, to są wszystko to, które ma być zjednoczone w jednej głowie Pana. A ta ziemska owczarnia to najpierw dała malutkie statko, a potem cała ziemia wspólnie z Adamem, wszyscy, którzy będą wierni, a wszystkich wilków i wszystkie nieposłuszne owce to wszystko wytraci. A żeby przyszłość była tylko dla tych, którzy znają głos Jego i chcą z całego serca miłować najwyższego pasterza, tego pasterza, którym jest nasz Bóg Najwyższy, Jehowa, o którym moglibyśmy sobie jeszcze przeczytać takie słowa. Jehowa jest naszym pasterzem, a będąc pasterzem jest dobry. On jest łagodny, miłujący, czynny, inteligentny, mocny i przychylny względem nas. Bóg daje opiekę przez cały czas naszego duchowego rozwoju. Towarzyszy nam, zgromadza nas, podtrzymuje nas, kiedy jesteśmy słabi. Woła nas po imieniu, daje nam pokarm i napój. Gotuje drogę, prowadzi nas po właściwych ścieżkach, uzdrawia nas, ułatwia nasze trudności. Daje spoczynek w zmęczeniu, pociesza w zmartwieniu. Ostrzega i zabezpiecza nas przed niebezpieczeństwem. Ma pieczę nad nami, strzeże nas i nasze otoczenie. Ćwiczy i oczyszcza z plugastwa ziemskiego. Szuka nas, gdy błądzimy, podtrzymuje nas od szkodzenia drugim owcom. Odłącza nas od owiec innych pasterzy, wybawia nas od najemników, powierza nas opiece dobrych pasterzy i czyni nas użytecznymi. Bo jak dobry jest nasz pasterz Jehowa. A teraz jeszcze na zakończenie. Jeszcze na zakończenie wiersz, który może bracia znają. Ja na pewno znają. Pan jest pasterzem moim, a ja owcą Jego. Choć byłam zbłąkaną bez stada żadnego, bez paszy zielonej, co syci łaknienie, bez wody źródlanej, co gasi pragnienie, a wilki okrutne wzbudzały wciąż trwogę, dziś ze spokojem odpoczywać mogę. Bo Pan mnie prowadzi do źródła żywego, do wód płynących bez szumu wielkiego, wód czystych, dających błogie ukojenie, drogie obietnice, że bliskie zbawienie. One to sprawiły, że serce dziś płonie, że za lat parę duch nowy owionie. Ta woda dodaje siły i wesela, choć radość taką nie każdy podziela. Pan pasterzem moim, on syci łaknienie, zieleń jego paszy to moje pragnienie. Pokarmu innego już szukać nie trzeba, bo on daje sytość najlepszego chleba. On daje siłę i duchowe zdrowie, a kto się nim karmi, ten ocenę powie. Pan jest mym pasterzem i on w swej miłości nie da mi zbłądzić z dróg sprawiedliwości. On uczy, strofuje, co jest wielką łaską, że gdy tylko zbaczam, zawraca mnie laską. Bo chociaż ja jestem jego owca mała, kroki mego życia to dla niego chwała. Chociaż przechodzę przez różne doliny, wśród niebezpieczeństw, od różnej zwierzyny, które czyhają, by porwać mą duszę i z nimi walki co dzień staczać muszę. Nie lękam się chociażby ich były zastępy, choćby to były bestie lub drapieżne sępy, których potęga zda się niezmożona, a twierdza takich nie jest obalona. Stoję przed nimi, patrząc im w oblicza, wiedząc, że przed Bogiem oni wszyscy niczem. I cóż takiej mocy we mnie dokonuje? Czy nie obietnice, które Pan wskazuje? Jeśli w przeciwnościach nie wynijdzie skarga, a wicher doświadczeń pokoju nie starga, znajdę się w ochronie pasterza dobrego, laska mnie obroni od potęgi złego. To mnie uwesela w życiowej udręce, chociaż u Pana kij jest w jego drugiej ręce i kij też ma cieszyć, choć to symbol chłosty. Wszak on usuwa grzechów wodorosty, które na drodze do celu mi stoją i zamiast zanikać nieraz się podwoją. Bo owca pańska to wyraz pokory, łagodność, posłuszeństwo to są jej walory. Jej wola umarła zna tylko głos Pana, głosu tego ma słuchać od samego rana. Lecz to się zdarza, że grzechu okowy wciąż mnie zasmucają, choć jestem gotowy zrzucić ich więzy tam, gdzie są ołtarze, tylko niech mnie pasterz już więcej nie karze. Lecz to są więzy tej długiej niewoli, one to sprawiają, że serce zaboli. Choć jestem ja owcą pasterza dobrego, jednak przez dzień cały nabroję ja złego. Tu zerknę za miedzę, gdzie pole już świata, tam ciało ożyło w stosunku do brata, gdzie indziej przeciwnik też się mnie dotyka i tak przez dzień cały w wierności utykam. Lecz Pan używa kija i chłosta mnie szczerze, bym nadal pozostał w rozpoczętej wierze. Dlatego niech laska i kij Twój, o Panie, zawsze mnie cieszą, dopóki tchu stanie. Twoje dobrodziejstwo niech dalej mnie trzyma, a wizja królestwa będzie przed oczyma. Bądź pasterzem moim aż do chwili zgonu, abym nie wyszedł za bramę Syjonu. Dopomóż mi pozostać wierności tej klasy, bym mieszkał w Twym domu aż po wieczne czasy. Amen.
Przyjmijmy słyszeć piękny wykład, bo zawsze mówią niektórzy, że oni to tylko tak liczbowanie, więcej nic nie mówią. Przekonaliśmy się, że tutaj właśnie raczej wzięte były słowa naszego Pana z Ewangelii świętego Jana, które na pewno wszystkich nas ucieszyły i dały nam szersze pojęcie odnośnie nauki naszego Pana. Więc tak jak kiedyś Ezdrasz, jak się czyta księgę Nehemiasza, to powiedziane tak w 9 wierszu, a w ósmym rozdziale, 9 wierszu. Zatem rzekł Nehemiasz: ten jest dzień poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie smućcie się, ani płaczcie, bo lud wszystek, słysząc słowa zakonu, płakał. A wiemy o tym, że płakał dlatego, że po 70-letniej niewoli to mogli sobie swobodnie zajrzeć do zakonu.
Tak jak apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Tesaloniczan to mówi tak w 2 rozdziale, a od 2 wiersza: a chociaż i przed tym, jak wiecie, cierpieliśmy i zelżeni byliśmy w Filipach, wszakże śmiało poczęliśmy w Bogu naszym opowiadać u was Ewangelię Bożą z wielką walką. Albowiem napominanie nasze nie jest z obłędu, ani z nieczystych pobudek, ani ze zdradą, ale jako Bóg uznał nas godnymi, aby nam powierzyć Ewangelię, Tak mówimy nie, aby się ludziom podobać, ale Bogu, który bada serce nasze. Albowiem nigdy nie było u nas mowy pochlebnej, jako wiecie, ani zamiarów chciwości. Bóg jest świadkiem. Nie szukaliśmy chwały ludzkiej, ani u was, ani w innych, mogąc być wyniosłymi jako apostołowie Chrystusowi. No, mimo woli, patrząc na to, to co święty Paweł mówił, to widzimy, że i podobne i u nas doświadczenia są, że obecna prawda poszerzona przez te siódme dzieło siódmego tomu jako komplet nauk Słowa Bożego, to on przychodził z wielkim bojem, z wielkim trudem, bo to trzeba było sprzeciwiać się różnym sekciarskim, organizacyjnym wpływom, a czasami nawet osobistości wpływowych. Ale tak jak bracia dokładnie wiedzą, że ta praca nasza, to nasze opowiedzenie się za prawdą, to ono nie stanowiło i nie stanowi jakichś nieczystych pobudek. Tak jak tutaj apostoł, który występując na arenę świata, głosząc tą powszechną Ewangelię, Ewangelię Syna Bożego, Ewangelia, która była tłumaczeniem Starego Testamentu, wypełnieniem tego testamentu, a zarazem wyjaśnieniem zawiłych tajemnic Słowa Bożego, to widzimy, spotkał się z wielkim niezrozumieniem, wrogością, nieprzyjaźnią i dlatego święty Paweł mówił, że napominanie jego to nie było z obłędu. Tak, to nie było, że tam może mu się coś, prawda, przewidziało czy przyśniło, tak jak to często fałszywe różne religie starają się różnymi fałszywymi rzeczami, sztuczkami, podstępami ludzi zmamić. Ale wypływająca z głębokiej wiary, z głębokiego przeświadczenia, a zarazem z głębokiego zrozumienia i pełnego ofiarowania się Bogu i uwierzenie temu, co Bóg mówił i w Synie swoim pokazał, to teraz apostoł mówił, że się nie radził ani ciała, ani krwi, ale starał się właśnie te nauki drugim przekazywać, bo to jest przywilej, to jest łaska, żeby właśnie mówiąc Słowo Boże, dla tego Słowa Bożego nawet ponosić pewne trudności, tak jak na innym miejscu mówi, że nam dano jest nie tylko wierzyć, ale i ponosić cierpienie dla Niego. Dlatego mówi, napominanie nasze nie było z obłędu, ani z nieczystych pobudek, ani z jakiejkolwiek zdrady. Zresztą bracia wiedzą, że i my nie stosowaliśmy nigdy trików żadnych. Dla wszystkich tych, którzy do nas przychodzili, czy starali się zaznajomić, zawsze byliśmy szczerzy, byliśmy uczynni, ale nigdy nikogośmy nie chwytali, żeby powiększyć grono swoich przez liczbę ludzi. Nie, bo dla nas liczba nie stanowi. Dla nas stanowi właśnie tych braci, którzy wierzą głęboko, poświęceni są całkowicie, a zarazem starają się za wszelką cenę czynić wolę Bożą. Jeżeli ktoś tak czyni, to widzimy zawsze w gronie naszym był mile widziany, jest mile widziany i będzie mile widziany. I dlatego mówił, że Bóg uznał nas godnymi, godnymi, aby nam powierzyć Ewangelię. Chociaż i takie są, proszę braterstwa, zdania, że chronologia nie stanowi Ewangelii. Bo tak jak w jednym miejscu brat Rosel w artykule napisał, że gdyby nawet nie mieli my chronologii, to mamy cały szereg tekstów nauk naszego Pana, które stanowią tą, prawda, równowagę naszej duchowej, prawda, łaski czy błogosławieństwa duchowego, a zarazem łaski u naszego Stworzyciela. Fakt. Ale proszę braci, że chronologia stanowi część Słowa Bożego i dlatego nie możemy jako ludzie wierzący to nie uznawać chronologii, dlatego że komuś się ona nie podoba, albo nie odpowiada, albo nie jest do niej przygotowany duchowo. ponieważ uważałby, żeby ten stan, jaki istniał, jaki istnieje, to chciałby, żeby wiecznie istniał. A Bóg powiedział, że nowe nieba i nowa ziemia ma być, w których będzie sprawiedliwość mieszkała, a owocem sprawiedliwości ma być wieczysty pokój i wieczyste szczęście. I dlatego tutaj apostoł mówi tak, że Bóg uznał nas godnymi, aby nam powierzyć Ewangelię. A w części tej Ewangelii właśnie znajduje się i chronologia biblijna, która przez podawanie nam informacji naprzód zachęca nas, mobilizuje nas, a zarazem widzimy we wszystkim przygotowuje, żebyśmy mogli jak najgodniej zejść z tej ziemi jako zwycięzcy. Bo proszę braci, przecież jest powiedziane, że nasza ojczyzna jest w niebie, prawda? I dlatego mówi, a tak mówimy nie, aby się ludziom podobać, ale Bogu, który bada serce nasze. I dlatego proszę braci, chociaż grono ludzi, którzy przyjęli prawdę, prawdę tą od wtórej obecności, bo rozumiemy zrozumienie, wykładnie Słowa Bożego podane przez brata Russella, ona najbardziej odpowiada tłumaczeniu Słowa Bożego tak, jak Słowo Boże naucza. I dlatego my rozumiemy, to jest ta wykładnia stanowi prawdę. A ponieważ my rozumiemy tą wykładnię i dalsze właśnie, to co jeszcze ona nie rozwinęła, nie wyjaśniła, to dzisiaj Pan daje zrozumieć, dlatego my się nie staramy ludziom przypodobać, ale staramy się podobać Bogu. Choćby wszyscy ludzie nas przeklinali, źle o nas zdania wyrażali, my nie będziemy im złorzeczyć, będziemy z cichością przyjmować, bo tak. rozumiemy, to jest ta wykładnia stanowi prawdę. A ponieważ my rozumiemy tą wykładnię i dalsze właśnie, to co jeszcze ona nie rozwinęła, nie wyjaśniła, to dzisiaj Pan daje zrozumieć, dlatego my się nie staramy ludziom przypodobać, ale staramy się podobać Bogu. Choćby wszyscy ludzie nas przeklinali, źle o nas zdania wyrażali, my nie będziemy im złorzeczyć, będziemy z cichością przyjmować, bo tak, jak tu brat nawet wspomniał, taka ma być cecha, charakterystyka owiec, prawda, która ma być łagodna, ma być uprzejma, ale ma być również stanowcza, która słucha tylko głosu najwyższego kapłana. A głos tego najwyższego pasterza, on się składa z wielu dźwięków, prawda? Dźwięków o miłości, dźwięków o sprawiedliwości, dźwięków, prawda, też i o chronologii, o proroctwach i tak dalej. To są te różne dźwięki, które mobilizują jego właśnie owce, żeby za tym głosem szły. I dlatego, albowiem nigdy nie było u nas mowy pochlebnej, jako wiecie, ani zamiarów chciwości, Bóg jest świadkiem. I chyba, bracia, wszyscy możecie zatwierdzić, że cała ta praca, w której nawet i zbór tutejszy ma też swój udział, malutki co prawda, ale ma, prawda, i to zawsze Pan wynagradza, że ta jedność, ta stałość wierze, ta gotowość właśnie na spotkanie z Panem jest dlatego naszym udziałem. Tak, bracia nawet często zastanawiali się, rozmawiali na temat, że te doświadczenia są różne w tych poszczególnych trzech miejscach, ale jednak właśnie ja tak sobie raz myślałem i rozmawiałem, to mówię, właśnie dlatego, że zbór stanął jednomyślnie, jednym murem stanął za prawdą, to Bóg daje inne doświadczenie, prawda? Ale i błogosławieństwa z tego również właśnie mamy. I dlatego mówi, nie szukamy chwały ludzkiej, ani u was, ani u innych, mogąc być wyniosłymi jako apostołowie Chrystusowi. I dlatego, chociaż mając to znajomość, prawda, czasów i chwil, a również tej prawdy doktrynalnej, prawdy moralnej, prawdy proroczej, proszę bracie, my się nie mamy czym chlubić. To jest wszystko łaska, to jest przywilej, to jest błogosławieństwo naszego Stwórcy, że możemy się jeszcze do tego czasu właśnie zgromadzać, zachęcać i pobudzać. I właśnie w tym celu mamy właśnie tu brata, który nam i w obecnej chwili usłuży, chociaż może, nie wiem, bo tu bracia pytają, czy brat będzie nam jeszcze usługiwał Słowem Bożym, tematem, no to może później, jak brat będzie się tak czuł, a bracia będą też mieli życzenie, to może w ten czas zapytamy się. No ale teraz dla takiego rozprężenia, a zarazem brat tutaj przygotował takie liczbowania, dość głębokie, dość ciekawe, to z nami się wszystkimi podzieli, żeby to było błogosławieństwem, czy bracia sobie mają życzenie takie. No i brat będzie, proszę. Wieje.
Gdzie cierni
rozprężenia, a zarazem brat tutaj przygotował takie liczbowania, dość głębokie, dość ciekawe, to z nami się wszystkimi podzieli, żeby to było błogosławieństwem, czy bracia sobie mają życzenie takie. No i brat będzie, proszę. Wieje.
Powiem się, że...
No, to może sobie tu
taki wiaterek. Więc proszę braterstwa, ja chciałem jeszcze kontynuować ten temat o dobrym pasterzu, bo mam pewne wyliczenia, które dobrze, żeby bracia wiedzieli, co wyszło. Ja nie wiem, czy pierwsze pomazanie Dawida na króla, czy braciom omawiałem już? Nie? W takim razie to byłby cały temat o dobrym pasterzu. Teraz to dobrze. A więc, proszę braterstwa, to opracowanie jest poprzedzone takim wstępem. Dawid był pomazany na króla 3 razy. Pierwszy raz był pomazany przez proroka Samuela w wieku młodzieńczym.
Zatem Samuel
to do 13, tak? Zatem Samuel poszedł i tak dalej. Zakończyła się sprawa. To było pierwsze pomazanie w wieku młodzieńczym. Po śmierci Saula po raz drugi pomazali go mężowie z pokolenia Judy, gdy miał 30 lat. A przeczytajmy sobie. Pomazanie Dawida przedstawia pomazanie Duchem Świętym Pana naszego przy chrzcie w Jordanie 29 roku. Pomazującym był Bóg. Dzieje apostolskie 10:38 to jest wyjątek skazania apostoła Piotra do Korneliusza i jego rodziny, gdzie mówi, że jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym, który czynił różne cuda. Drugie pomazanie Dawida przez najbliższe mu pokolenie Judy przedstawia uznanie Pana przez cały Kościół wieku Ewangelii. Trzecie pomazanie Dawida przez całego Izraela to uznanie Pana przez cały świat. Teraz mnie zainteresowało, czy nie ma czasem właśnie analogii między tym pomazaniem, jakie było pomazaniem Dawida, no i tymi wydarzeniami, jakie były w związku z chrztem naszego Pana. Bo jest taka analogia. Pomazującym tu w jednym i drugim wypadku to jest Bóg, bo ducha otrzymał od Boga. Tak Dawid, jak i nasz Pan. Tam był Samuel użyty jako narzędzie do pomazywania, no a tutaj widzimy, był znów Jan Chrzciciel, prawda? Teraz widzimy, że słowa uznania były dane wtedy, kiedy Dawid był pomazywany, gdy Bóg mówił, o ten to jest, którego wybrałem, prawda? Spośród tych wszystkich innych mówi ten. A tu, gdzie nasz Pan był pomazany, czy nie było takiego, że Bóg powiedział, o ten jest Syn mój miły, w którym mi się podobało? Znów jest to samo. Dlatego też zauważyłem te podobieństwa i podzielę się z braćmi w taki sposób. Jeżeli weźmiemy z Samuelowej księgi, wtedy rzekł Pan, wstań, a pomasz go, boć ten jest. To pełna wartość liczbowa z hebrajskiego języka. Jeżeli porównamy z Marka 1:11 i stał się głos z nieba, tyś jest on syn mój miły, w którym mi się upodobało. Z pierwszymi literami, bo tu jest dużo większa, to była olbrzymia wartość liczbowa w greckim. Takie wielkie zdanie to było, przeszło po kilka tysięcy. Dlatego też porównanie tych dwóch tekstów daje nam różnicę 1044. Zauważyłem, że 1044 to w tym można zauważyć. N etei 29 mh. Co to znaczy? W roku 29 po Chrystusie. A więc zamyka się ten krąg i widzimy, że harmonia jest. Tu jest uznanie przez Boga i to jest ten przeze mnie wybrany i tu jest to. I zwiążę to, że to jest w roku 29 po Chrystusie. No więc zgadza się. Teraz jeżeli weźmiemy na przykład takie słowa. Wziąwszy tedy Samuel róg z oliwą, pomazał go wśród braci jego i został Duch Pański nad Dawidem od onegoż dnia i na potem. Ilość słów hebrajskich 17. I biorę teraz z Jana 1,32. I świadczył Jan mówiąc, widziałem ducha stępującego jako gołębice z nieba i został na nim. Ideologia ta sama, prawda? Dlaczego tu jest słów greckich znów 17? Znów pokazuje, że konstrukcja pisana jednego i drugiego tekstu jest, słowa są w ilości jednej i tej samej. To tak ja bym powiedział, wymowa tych dwóch tekstów jest jednakowa, bo ile jednakowa ilość słów. Po hebrajsku do Dawida, a uznanie, stwierdzenie, że widział ducha względem Jezusa Chrystusa, znów 17, czyli to samo. Ale weźmy jeszcze dalej. Ponieważ to jest ważna rzecz, to Bóg na pewno, że tak powiemy, tymi liczbami zidentyfikował, że to musi być to samo. Biorę taki zakres słów. Wziąwszy tedy Samuel róg z oliwą, pomazał go wśród braci jego. I został Duch Pański nad Dawidem od onegoż dnia i na potem. Czyli ten sam tekst, który miał 17 słów hebrajskich. To samo bierę. I z tego tekstu wybieram pierwsze litery i wartość liczbową. Jest 694. A nawet i bezpośrednio pierwsze litery wskazują na słowo Jezus. O, że ten, który jest tu pomazany, ten najważniejszy, ten wybrany spośród wszystkich braci, to jest nie kto inny, tylko Jezus. A więc to pokazuje, że nasze rozważanie idzie torem właściwym. A więc jeżeli to jest Dawid i to jest Jezus, no to wiemy, jaka to jest wymowa. Ale biorę teraz drugie opracowanie, które będzie kontynuować rzecz dalej. Gdy Saul, pierwszy król izraelski, okazał się niegodnym danego mu stanowiska, Bóg postanowił na jego miejsce kogoś innego. 1 Samuelowa 13,14. A tam jest pokazane, że jak on się okazał niewiernym, to Bóg sobie wybrał męża według serca swojego na twoje miejsce. Gdy z polecenia Bożego Samuel przyszedł do Isajego, aby pomazać któregoś z jego synów na króla, okazało się, że żaden z kolejno proponowanych przez Isajego synów nie nadawał się na to zaszczytne stanowisko. Ich wygląd zewnętrzny, choć podobał się Isajemu, a nawet Samuelowi, nie wpłynął na wybór boski. Bóg kieruje się inną zasadą. On patrzy na serce, bo nawet tam jest powiedziane. Nie patrz na urodę jego, bo Pan patrzy na serce. Gdy siedmiu przedstawionych synów nie znalazło uznania u Pana, wówczas Samuel zdumiony zapytał, czy to są już wszyscy jego synowie. Okazało się, że ten, o którym nawet nie pomyślano, aby go przedstawić Samuelowi, okazał się tym zapowiedzianym mężem według serca Bożego. Był nim najmłodszy syn Isajego, pasterz o złocistych włosach, pięknych oczach i o pociągającym wyglądzie. Lecz nie wygląd zewnętrzny, ale stan jego serca zadecydowały o boskim wyborze. Był pomazany na króla. Jednak długo przyszło mu czekać na objęcie królestwa. W międzyczasie cały Izrael miał poznać zalety wybrańca Bożego. Ponieważ Dawid był dobrym pasterzem owiec, przeto Bóg uczynił go pasterzem ludu jego izraelskiego. Psalm 78, proszę przeczytać. Psalm 78, 70 i do 72 wiersza. To już musimy o nim tak dosyć wyczerpująco, bo to jest temat o naszym Panu.
Proszę? 70 do 72?
Tak, 78 psalm.
I obrał Dawida sługę swego, wziąwszy go z obór owczych. Gdy chodził za owcami kotnemi, przyprowadził go, aby pasł Jakuba, lud jego i Izraela, dziedzictwo jego, który ich pasł w szczerości serca swego, a w roztropności rąk swoich prowadził ich.
O. Prorokując o dalekiej przyszłości, prorok Ezechiel widział pasterza, którego Bóg miał postanowić na miejsce złych pasterzy. Miał być nim Dawid, umiłowany Syn Boży, dobry pasterz Jezus Chrystus. Ezechiela 34. Patrzmy, jak ten Dawid jest wpleciony w proroctwa. Dawida nie było, a Dawid miał być wzbudzony jako pasterz. 34, 23, 24 wiersze.
I wzbudzę nad niemi pasterza jednego, który je paść będzie, sługę mego Dawida, on je paść będzie i on będzie pasterzem ich. A ja Pan będę im Bogiem, a sługa mój Dawid książęciem w pośrodku nich, ja Pan mówiłem to.
Tak. Dramatyczna walka Dawida o życie swoich owiec, a potem podjęta w imię Boże walka z Goliatem w obronie Izraela jest zaledwie obrazem na walkę, jaką stoczył on dobry pasterz, kładąc życie za życie swych owiec, Adama i jego rodzaju. Poniższe zestawienia są liczbowym potwierdzeniem powyższych myśli. Trzeba mieć na uwadze, że walka Dawida z Goliatem miała miejsce w roku 1089 przed naszą erą. Jest to w chronologii biblijnej na stronie 104. Od walki Dawida z Goliatem aż do śmierci naszego Pana upłynęło 1122 lata. Bo 1089 przed naszą erą plus 33 naszej ery to mamy 1122 lata. Tu jest właśnie zależność między walką Dawida z Goliatem, a walką i zabicie go, a walką Jezusa Chrystusa w oddaniu życia, jak on życie swoje oddał w walce za swoje owce. Tu jest właśnie takie wspaniałe porównanie, bo tak jak jeden odważył swoje życie i wystąpił do walki i zwyciężył go, tak nasz Pan przez śmierć zniszczył tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła. I zobaczycie, bracia, jakie tu dobre są złożenia. I odpowiedział Dawid Saulowi: pasał sługa twój trzodę ojca swego, a gdy przychodził lew i niedźwiedź, a porywał barana z stada, tedym go gonił i biłem go i wydzierałem z paszczęki jego, a gdy się rzucał na mię, łapiwszy go za gardło jego, tłukłem go i zabijałem go. I lwa i niedźwiedzia zabił sługa twój. Wtedy ci też będzie i ten Filistyńczyk nieobrzezany jako jeden z tych, gdyż urągał wojskom Boga żyjącego. Na to rzekł Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i z mocy niedźwiedzia, tenże mnie wyrwie z rąk Filistyna tego. Patrzmy, jaki odważny. Pierwsze litery tego całego cytatu. 1538, gdy połączymy z tym tekstem Jana 10:10, złodziej nie przychodzi jedno, żeby kradł, a zabijał i tracił. Jam przyszedł, aby żywot miał i obficie miał. Tu mamy Dawida, który pokazuje swoją odwagę, jak on walczył o swoje owce z niedźwiedziem, z lwem i teraz z Filistynem. To znaczy, że on walczy o to, żeby te owce raz tamte owce literalne, a teraz to o jakie z Filistynem to o jakie walczył? O owce całego Izraela walczył. Jest godny obraz naszego Pana. I nasz Pan mówi, że złodziej nie przychodzi, żeby tylko kradł i zabijał. Ja przyszedł, żeby życie miał i obficie miał. Jeżeli złożymy pierwsze litery, bo tu jest 430 razem 1968, to proszę baterstwa, mamy w tym taką rzecz. Mamy liczbę 1122 i słowo lat eniautoi. Tu mamy wydarzenie w roku 1809, jak Dawid mówi, że on będzie walczył, a tu mamy oświadczenie naszego Pana, że on przychodzi, żeby żywot miały. On przeciwko tym, którzy przychodzą, żeby kraść i zabijać. O taki Goliat, prawda? I dlaczego nam wyszło 1122 lata? Bo to jest odległość między jednym Dawidem a drugim Dawidem. Ciekawe. Ale idźmy dalej. Co znów wychodzi? Znów biorę. Złodziej nie przychodzi, jeno żeby kradł, a zabijał i tracił. Jam przyszedł, aby żywot miał i obficie miały. Bierzemy pełną wartość. 9967. I porównujemy z pełną wartością słów samego Dawida. Pasał sługa twój szodę ojca swego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i z mocy niedźwiedzia, tenże mnie wyrwie z rąk Filistyna tego. Same słowa bierzemy. 11470. Czy tu będzie też coś między oświadczeniem naszego Pana i oświadczeniem Dawida? Przecież to jest to samo. Jeżeli zobaczymy, jaka jest różnica między jednym oświadczeniem a drugim, to jest 1503. Co to znów jest 1503? Jest to tak, w 1503 mieści się etos 1122. Co to znaczy? Rok 1122 znów wyszło. Że między tym oświadczeniem Dawida, odważnym, że przychodzi walczyć o owce, a tym, że nasz Pan przychodzi, żeby żywot miał, to znaczy, żeby życie za nim dał. No inaczej jak mogą mieć żywot? Jeżeli on swój żywot, bo w nim był żywot i on ten żywot ofiarował za ludzi. To jest rok 1122. Ważne dwa oświadczenia. Ale patrzmy. Jeżeli znów bierzemy teraz to, jaka tu jest gra, znów bierzemy te same słowa, pasał sługa twój trzodę ojca swego i przychodził lew i niedźwiedź, a teraz mówi, ja z Filistynem tą walkę, znów te same słowa, znów bierzemy pierwsze litery, patrzmy, co wychodzi. Pierwsze litery, jak dodamy do tych słów pierwszych liter, złodziej nie przychodzi, jeno żeby krata zabijał i tracił, jam przyszedł, aby żywot miał i obficie miały, dodajemy 430, wychodzi 1647. Proszę baci, 1647 to znów jest tak, pasterz dobry, 1122. Pasterz dobry. Wszystko się zamyka w kręgu tych wyrażeń dotyczących tego tematu. Ale idźmy dalej. Idźmy dalej.
Mogę coś zapytać?
Proszę.
Tam ten 1122 to jest liczone do śmierci Pana, czy do chrztu?
Do śmierci. Do śmierci.
Od momentu przyjęcia go przez całego Izraela.
Tak. Bo jeśli chodzi o tą walkę stoczoną, to jest stoczona walka przez śmierć. O, to jest śmierć. On pobił Goliata, ale sam został zabity.
Ale przed śmiercią swoją zniszczył tego, który ma władzę śmierci.
Tak, przed śmiercią zniszczył diabła. Ale zauważmy, bracia, co dalej wychodzi. Jednym słowem ja zobaczyłem, że tu jest Dawid i to jest Chrystus. I on jest pokazany jako pasterz. Dawid miał być postanowiony w tej dalekiej przyszłości. To należy się spodziewać, że to jest szerokie opracowanie przez Boga, udokumentowanie liczbowe, że to jest ten właśnie Jezus Chrystus, ten przyszły pasterz. Ale patrzmy teraz tak. Cały opis Goliata. I wyszedł mąż między nie z obozu filistyńskiego imieniem Goliat z Get. Wzwyż na 6 łokci i na 5. A przyłbica miedziana była na głowie jego, a w karacenę łuszczastą ubierał się, a waga karaceny 5000 cykli ważyła. Nadto na kolanki miedziane miał na nogach swoich i tarcz miedzianą między ramionami swymi, a oszczepisko oszczepu jego jako nawój tkacki, a grot oszczepu jego miał 600 cyklów żelaza, a niosący tarcz szedł przed nim. To wiemy. To jest pełny opis tego Goliata, olbrzyma. I sobie możemy wyobrazić tą sytuację. Jak on wyszedł, bo kiedyś to był taki zwyczaj, że zanim się dwie armie zwarły w walce, to najpierw występowali tak zwani harcownicy. Może ktoś z braci czytał trylogię, na pewno nie jeden czytał. To było tak, że jak dwie armie stały przed sobą, to najpierw musieli się wydawali swoich najlepszych rycerzy i oni na oczach całego wojska dopiero robili takie turnieje, walki. A nawet za czasów, zdaje się, Dawida i Saula też było coś takiego, że giermkowie poszli się pozabijali wszyscy. To był taki jakiś zwyczaj, taki wstęp, takie preludium do tej głównej walki. Do tej głównej walki. No i tutaj też to było. On wyszedł i mówił, co on tam mówił? Mówił, po co mamy się wszyscy bić? Niech wystąpi ktoś, mnie pobije i my będziemy wam służyć. A jeżeli ja pobiję, to wy będziecie nam służyć. No ale kto teraz wystąpi przeciwko takiemu... przeciwko takiemu olbrzymowi, to przecież Saul był najwyższy. A to powiało mi iść troszeczkę kicham. On był wyższy, Saul, o głowę od całego Izraela. To kto powinien pójść na tego Goliata? Król powinien być. A patrzmy, że król się bał. Obawiał się. No bo to był przecież nie tylko człowiek, który miał masę w sobie i tego żelastwa i ten nawój, ale to był człowiek ćwiczony od młodego w boju, w rycerskim kunszcie. Więc któż by wystąpił przeciwko niemu? I patrzmy, kto to może być pokazany w tym potężnym Goliacie? Jeżeli Dawid w tym najwyższym tego słowa znaczeniu wyobraża Chrystusa w pierwszym i najwłaściwszym, bo mogą być inne punkty zapatrywania, tak jak ja tu jeszcze przeczytam. Ale najważniejsza rzecz to jest, że ten Dawid to jest Chrystus. A największa walka, jaką on stoczył, bohaterska, to jest właśnie z tymi zwierzętami. Raz sobie możemy wyobrazić młodzieńca, który wyrywa niedźwiedziowi i lwu z paszczęgi. To bacia, wiecie, co to jest? Nawet ci poskramiacze tych zwierząt dzikich, to oni wiedzą, że zwierzę ma pewien dystans, poza który już nie odpowiada. Nie wolno się zbliżyć za blisko do niego, gdy on ma pewną rzecz, którą ma w pysku. To już nawet ten treser boi się, bo jest pewna granica bezpieczeństwa. Jak tam jedna niewiasta, która była właśnie z tych, była takim poskramiaczem tych zwierząt i raz się odważyła na taką rzecz, że lew złapał coś tam, jakiś ochłap, a ona podeszła do niego i wyrwała mu. To już wszyscy powiedzieli, że ona zrobiła rzecz, która jest niepowtarzalna. Bo zwierzę ma pewną odległość, na którą odległość nie da sobie nic zrobić. Jest niebezpieczeństwo. A tu, proszę baterstwa, on wychodził i wyrywał z gęby. A jak ten lew się na niego jeszcze warczał i chciał rzucić, to ten na niego się rzucił. A więc możemy sobie powiedzieć, on nie powiedział, że on sam był taki, tylko mówi, duch, Bóg mnie wyrwał. To i Bóg mnie wyrwie z tego olbrzyma. No a proszę braci, a jakbyśmy tak sobie przypomnieli, jak on tam rozmawiał, może byś bracie przeczytał. To jest, zdaje się, 17 rozdział. To ciekawe jest, jaką tam odwagę on pokazał, zanim zaczęli walczyć.
Pierwszej Samuel.
Tak, to jest 17 rozdział. To się rozpoczyna jeszcze wcześniej, no. No, co tam masz?
Od początku?
No, weź od początku nawet. Zobaczymy, jak to.
Wtedy zebrali Filistynowie wojska swe, aby walczyli, aż zeszli się u Suchot, które jest w Judzie, i położyli się obozem między Suchotem i między Asekiem na granicach Domin. A Saul i mężowie izraelscy zebrali się i położyli się obozem w dolinie Ela i uszykowali wojsko przeciw Filistynom. A Filistynowie stali na górze z jednej strony, ale Izraelczycy stali na górze z drugiej strony, a dolina była między nimi. I wyszedł mąż między nie z obozu filistyńskiego imieniem Goliat z Get, wzwyż na 6 łokci i na 5. A przyłbica miedziana była na głowie jego, a w karacenę łuszczastą ubierał się, a waga karaceny 5000 syklów miedzi ważyła. Nadto na kolanki miedziane miał na nogach swoich i tarczę miedzianą między ramionami swemi, a oszczepisko oszczepu jego jako nawój tkacki, a grot oszczepu jego miał 600 syklów żelaza, a niosący tarczę jego szedł przed nim. I stanąwszy, wołał do chówów izraelskich i mówił im: na coście wyciągnęli z wojskiem ku potykaniu? I żarze mianie jest Filistyńczyk, a wy, słudzy Saulowi, obejrzysz między sobą męża, a niech mi się stawi. Będzie li się mógł potykać ze mną, a zabiję mię, będziemy waszymi niewolnikami. Lecz jeśli go ja przemogę i zabiję go, wy będziecie naszymi niewolnikami i służyć nam będziecie. Nadto rzekł Filistyńczyk: jam dziś urągał chłopom izraelskim, dajcie mi męża, a niech czyni ze mną pojedynkiem. A usłyszawszy Saul i wszystek Izrael te słowa Filistyńczyka, ulękli się i strwożyli się bardzo. A Dawid był synem męża Efratejczyka z Betlehem Juda, którego imię Isaj, który miał 8 synów, a ten był za dni Saulowych stary i podeszły w lecie. I poszli 3 synowie Isajego, starsi za Saulem, na wojnę. A imiona 3 synów jego, którzy poszli na wojnę, są te: Elia pierworodny, a wtóry po nim Abinadab, a 3 Samma. Lecz Dawid był najmłodszy, a tak 3 najstarsi poszli byli za Saulem. Dawid tedy odchodził i wracał się od Saula, aby pasł trzody ojca swego w Betlehem. Ale Filistyńczyk wychadzał, wstawając rano i wieczór, i stawał przed 40 dni. I rzekł Isaj do Dawida, syna swego: weź mi teraz braciom swym to efa prażma i 10 chleba tego, a bierz do obozu do braci swych. A tych 10 młodych serów doniesiesz rotmistrzowi, a braciom swą nawiedziwszy dowiesz się, jako się mają, i zastawę ich wydźwigniesz. A Saul i oni i wszyscy mężowie izraelscy leżeli w dolinie Ela, walcząc przeciwko Filistynom. Wstawszy tedy Dawid rano na świtaniu, a poruczywszy trzodę stróżowi, wziął to nasię i szedł, jako mu był rozkazał Isaj. I przyszedł do obozu, a wojsko wyszło było do szyku i okrzyk uczyniło ku potykaniu. A już byli uszykowani Izraelczycy i Filistynowie, wojsko przeciwko wojsku. Przetoż, zostawiwszy Dawid to, co przyniósł i złożywszy to z siebie pod rękę stróża sprzętu żołnierskiego, bieżał do wojska, a przyszedłszy przywitał się z bracią swoją w pokoju. A gdy rozmawiał z nim, oto mąż imieniem Goliat, Filistyńczyk z Get, występował między nie z wojska filistyńskiego i mówił onęż słowa, co słyszał i Dawid. A wszyscy mężowie izraelscy, ujrzawszy onego męża, uciekli od oblicza jego i bali się bardzo. I mówili mężowie izraelscy, a wy widzieliście tego męża, który wyszedł, bo wyszedł, aby urągał Izraelowi. Ale kto by go zabił, ubogaci go król bogactwy wielkimi i córkę mu swoją da, a dom ojca jego uczyni wolnym Izraelu. Wtedy Dawid rzekł do mężów, którzy z nim stali, mówiąc, co dadzą mężowi, który by zabił tego Filistyńczyka, a odjął pohańbienie od Izraela. Bo cóż to za Filistyńczyk nieobrzezany, że urąga wojskom Boga żyjącego? I powiedział mu lud onesz słowa, mówiąc, to dadzą mężowi, który go zabije. A gdy usłyszał Eliab, brat jego starszy, co mówił z onymi mężami, zapalił się gniewem Eliab na Dawida i rzekł, po coś tu przyszedł, a komuś poruczył onę trochę owiec na puszczy. Znam ci ja pychę twoją i złość serca twego, żeś przyszedł, abyś się przypatrywał bitwie. Wtedy rzekł Dawid, cóżem teraz uczynił? Wszakiem tu na rozkazanie przyszedł i odwrócił się od niego ku drugiemu i pytał się jako i przedtem, a odpowiedział mu tak jako i pierwej. I usłyszał słowa, które mówił Dawid i odpowiedziano je Saulowi, którego Saul wziął do siebie. I mówił Dawid do Saula, niech niczyje serce nie upada, dlatego sługa twój pójdzie i będzie się bił z tym Filistynem. Ale Saul rzekł do Dawida, nie możesz ty iść przeciwko temu Filistynowi, abyś się z nim potykał, boś jest dziecinną, a on jest mężem walecznym od młodości swojej. I odpowiedział Dawid Saulowi, pasał sługa twój trzodę ojca swego, a gdy przychodził lew i niedźwiedź, a porywał barana z stada. Wtedym go gonił i biłem go i wydzierałem z paszczynki jego, a gdy się rzucał na mnie, ułapiwszy go za gardło jego, tłukłem go i zabijałem go. I lwa i niedźwiedzia zabił sługa twój. Wtedyć też będzie i ten Filistyńczyk nieobrzezany jako jeden z tych, gdyż urągał wojskom Boga żyjącego. Nadto rzekł Dawid, Pan, który mię wyrwał z mocy lwa i mocy niedźwiedzia, tenże mię wyrwie z rąk Filistyna tego. Wtedy rzekł Saul do Dawida, idź, a Pan niech będzie z tobą. I ubrał Saul Dawida w szaty swe i włożył przyłbicę miedzianą na głowę jego, a opluł go w pancerz. Przypasał też Dawid miecz jego na szaty swoje i kosztował, jeśliby mógł chodzić, bo przedtem tego nie doświadczał. Wtedy rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tem chodzić, bom temu nie przywykł. I złożył to Dawid z siebie. Ale wziął kij swój w rękę swoją i obrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do naczynia pasterskiego, które miał, to jest do torby, a procę swoją niósł w rękach swoich i przybliżał się ku Filistynowi. Wszedł też Filistyńczyk, postępując i przybliżając się ku Dawidowi i wyrostek, który niósł tarcz przed nim. A gdy spojrzał Filistyńczyk i obaczył Dawida, lekce go sobie poważył, przeto, że był dzieciną, alisowatym i pięknym na wejrzeniu. Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida, i zalim ja pies, iż ty idziesz na mię z kijem, i przeklinał Filistyńczyk Dawida przez bogi swoje. Nadto rzekł Filistyńczyk do Dawida, pójdź do mnie, a dam ciało twoje ptastwu powietrznemu i bestiom polnym. Wtedy rzekł Dawid do Filistyna, ty idziesz do mnie z mieczem i z oszczepem i z tarczą, a ja idę do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, któremuś urągał. Dziś cię poda Pan w ręce moje, a zabije cię i odejmie głowę twoją od ciebie, a dam trupy wojska filistyńczego ptactwu powietrznemu i bestiom ziemskim, a pozna wszystka ziemia, że jest Bóg Izraelu. I dozna wszystko to zgromadzenie, że nie mieczem ani oszczepem wybawia Pan, gdyż Pańska jest walka, a poda was w ręce nasze. I stało się, gdy powstał Filistyńczyk i szedł, a przybliżał się przeciwko Dawidowi, że pośpieszył i Dawid, a bieżał na spotkanie przeciw Filistynowi. A ściągnąwszy Dawid rękę swą do torby, wyjął z niej kamień i cisnął z procy, a ugodził Filistyńczyka w czoło jego, tak iż utknął kamień w czole jego i padł twarzą swą na ziemię. A tak przemógł Dawid Filistyńczyka procą i kamieniem, a uderzywszy Filistyńczyka, zabił go, choć miecza nie miał Dawid w ręku. A przybieżawszy Dawid, stanął nad Filistyńczykiem i wziął miecz jego i dobył go z pochwy jego i zabił go i uciął nim głowę jego, a gdy ujrzeli Filistynowie, iż umarł mocarz, ich uciekli. Powstawszy wtedy mężowie izraelscy i judzcy...
No, dziękuję. No to tu mamy właśnie tą walkę pokazaną. Więc proszę, bracie, w tym całym opisie tego strasznego Goliata jest pełna wartość liczbowa 18924. I wiecie, bracia, co się tu mieści? Cztery razy Książę Świata Tego, bez reszty. Książę Świata Tego. Cztery razy. Czy to może być przypadek?
W opisie zbroi? Czy w opisie walki z Goliatem?
Nie. Cały jego opis. I wyszedł mąż między nie z obozu filistyńskiego imieniem Goliat i tak dalej, a groto szczepu jego miał 600 cyklów żelaza, a niosący tarcz szedł przed nim. Cały ten tekst opisujący tegoż Goliata, samego Goliata. 18924. I w tym się mieści 4 razy 4731. A 4731 to jest z Ewangelii Jana 12 rozdział, wiersz 31, Książę Świata Tego.
Czyli potwierdza to, co Bratosel uczył, że Goliat jest obrazem na szatana.
Tak. A więc to jest wielka rzecz. To jest największy nieprzyjaciel, jakiego Dawid pokonał. Bo przecież z jednej strony taki ma nieduży człowiek, ładny, wdzięczny, a z drugiej strony taki Goliat, miecza nie miał w ręku. I do niego przychodzi i mówi: dziś Pan da mnie w rękę Twoją i Ci głowę utnę. No to co?
Jako wiarę.
Mówi jako prorok. On jako prorok szedł. On musiał mieć Ducha Bożego. Ale patrzmy teraz. Słowa Książę Świata Tego to jest pełna wartość liczbowa słów... Pokój. Tu dla przypomnienia podaję. Że słowa Izajasza, 14 rozdział, 13 i 14 wiersz: wszakeś ty mawiał w sercu swym, wstąpię na niebo nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych, wstąpię na wysokość obłoku, będę równy najwyższemu. Wartość liczbowa 4731. I Książę Świata Tego 4731. To pokazuje, że ten, który mówił wstąpię na niebo, to jest książę tego świata. I ten książę tego świata to cztery razy mieści się w tym olbrzymim Goliacie. Patrzmy, jak te liczbowe wartości są powiązane, sprzężone. A czy ten Goliat to nie wywyższał się też, nie urągał Bogu Izraelskiemu? tak jak tu wszakżeś ty mawiał w sercu swym. On je słowami mówił, ubliżał. A teraz idźmy dalej. Znów bierzemy te oświadczenie Dawida, same te pierwsze litery. Pasał sługa twój trzodę ojca swego, gdy przychodził niedźwiedź i tak dalej, i tak dalej. Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i z mocy niedźwiedzia, tenże mnie wyrwie z rąk Filistyna tego. Bierzemy pierwsze litery, ale teraz konfrontujemy z innym tekstem z Jana 12:31. Teraz książę świata tego precz wyrzucony będzie. To znaczy ten Filistyn precz wyrzucony będzie. Widzicie, bracia? Tam mówi Dawid, że on będzie walczył, a nasz Pan oświadcza, że precz wyrzucony będzie. Będzie wyrzucony. To pierwsze litery, jak się doda i tu pierwsze litery, wychodzi 1968. A 1968 to już tu było na samym początku. To jest 1122 Eniautoi. To jest to samo, co ten pierwszy zestaw. Czyli obraz staje się coraz jaśniejszy. Że to książę świata tego, że ten Goliat to jest książę świata tego. On precz wyrzucony będzie. I że odległość między słowami Dawida, a słowami naszego Pana i faktem, no to jest 1122 lata. Ale teraz patrzmy. Biorę samą walkę. A ściągnąwszy Dawid rękę swą do torby, wyjął z niej kamień i cisnął z procy, a ugodził Filistyńczyka w czoło jego, tak iż utknął kamień w czole jego i padł twarzą swą na ziemię. A tak przemógł Dawid Filistyńczyka procą i kamieniem, a uderzywszy Filistyńczyka zabił go, choć miecza nie miał Dawid w ręku. A przybierzawszy Dawid stanął nad Filistyńczykiem i wziął miecz jego i dobył go z pochwy jego i zabił go i uciął nim głowę jego. Pierwsze litery, słuchajmy, pierwsze litery 695. Wiecie, bracia, co się tu mieści? Po hebrajsku. Jezus, diabeł. Koniec. Jehoszua szedł. To znaczy, że walka tych dwóch, Dawida z Goliatem, to jest walka Jezusa z diabłem. No. To braworowe zwycięstwo Dawida nad Goliatem pobudziło Izraelitów do odwagi. Ocenili boską moc, która wyniosła niepozornego Dawida do rangi bohatera narodowego, bohatera wiary, Żydów 11:32. Choć w wieku Ewangelii mało ludzi oceniło zwycięstwo pokornego Nazarejczyka, ich jest zaledwie malutkie statko, lecz w przyszłości wszyscy mieszkający ziemi Mieszkańcy ziemi, drugie owce wraz z mieszkańcami niebios ocenią dobroć Bożą oraz danego ludziom dobrego pasterza. Filipensów 2:5-11 to jest tam pokazane, żebyśmy byli tego samego usposobienia co Pan, który będąc w kształcie Bożym poniżył się, przeto go Bóg wywyższył nader. Tak samo jak Dawida, też go wywyższył. I objawienie 5 też. Walka Dawida z Goliatem, choć w pierwszym i najważniejszym znaczeniu, odnosi się do walki z szatanem, teraz w cudzysłowie, z szatanem i wszystkimi, co stają po jego stronie, starając się przywieść i lud Boży w niewolę grzechu, pychę, bojaźń i wątpliwość. Koniec cytatu. To jednak w równoległości jako znak czasu ukazuje walkę Izraela z butnym jak Goliat, z butnymi jak Goliat Arabami i brawurowe zwycięstwo nad nimi w roku 1967. To w równoległość. Równoległość to pokazała znów podobieństwo tego. To wcale nie znaczy, że jak Dawid to Jezus, a Goliat diabeł, że ta rzecz nie może mieć w równoległości podobnego znaczenia. Wiemy, że pokazało to walkę Dawida z Goliatem w roku 67. A tutaj to już są te dwa zestawy, którymi się z Basim podzieliłem. Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mnie też znają. Pierwsze litery 946, drugi Tymoteusza 2,19. Zna Pan, którzy są Jego. Pierwsze litery 396, razem 1342. Co to jest? Kościół? Malutkie statko. To jest te statko wieku Ewangelii. No, a drugi zestaw pokazał, jakie to są drugie owce. Że jest to wszystek dom izraelski i wszystkie narody. To byłoby o dobrym pasterzu. A teraz braciom powiem o tym, co już